Jak dajesz przykład, to ktoś za tobą idzie. Jak ktoś sobie wziął chujowy przykład, znaczy, że ty dałeś chujowy wzór. No. Prosta sprawa. To nie jest to, że to my wymyślamy, dzieci mają iść ten. Pokolenie, które w tej chwili jest i nasze, to jest wynik tego, co dali nam rodzice. Naszych rodziców to jest wynik to, co dało poprzednie pokolenie. Więc jak można teraz oceniać dzieciaka, to z siebie głupka robisz. No ja tak uważam. No.
Ja się z tym zgadzam.
Gdybym ja coś zrobił takiego, że za mną by szły nowe pokolenia i dzieciaki robiły to, co ja, to bym się w ogóle przeżegnał nogą, że byłem na tyle geniuszem, że coś spowodowałem. Ale nie, wszystko, co robi to pokolenie, to jest... A z drugiej strony starsi ludzie odrzucają. Dlaczego? Bo tego nie mają, bo stracili czas, bo robili inne rzeczy i są ogólnie napięci. No przecież te starzy ludzie są wkurwiający, bo są złośliwi.
Dlaczego nie wszyscy, są? Ale tak.
No ale większość jest złośliwa, bo zaczynasz nie rozumieć tego, co się dzieje. Tą największą krzywdę życiową, jaką sobie zrobiłem, to nawet nie ćpając, tylko ani nie pijąc, ani nie tnąc się, nie robiąc innych rzeczy. Już nie będę wymieniał jakiś jazd po alkoholu, tylko największą krzywdę, jaką sobie zrobiłem dla siebie, fizyczną wręcz, to było podejście typowo egocentryczne, że to ja, to zaczynam od siebie. I to w sposób taki ja, a i później długo nic, a potem dopiero jest słuchacz, jest druga osoba, jest zdarzenie.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro. Zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Dzień dobry, Wojtek Friedman. Bardzo ci dziękuję, że się zgodziłeś przyjść do mnie.
Bardzo ci dziękuję za pyszną wodę, fajny poranek i fajny dzień pewnie jeszcze. Dziękuję.
Miejmy nadzieję. Takiego dnia ci życzę. Ja zaczynam z reguły u siebie tak, że proszę gościa, żeby powiedział, czym się zajmuje i co robi.
I tak samo teraz zaczniesz?
Nie, tak.
Dobra, oczywiście. U mnie to zależy od dnia. Chętnie odpowiem na to pytanie szczerze, bez pozy, bez egzaltacji też, ale to u mnie zależy od dnia. Ja planów nie robię sobie na życie i dzisiaj ja wiem, że mam trzy rzeczy do załatwienia, więc dzisiaj wiem, że jestem osobą, która będzie brała udział w nagrywaniu podcastu, w fajnej rozmowie. Wiem, że jestem dzisiaj osobą, która się zajmuje zrobieniem zdjęć w restauracji kotleta i innych rzeczy, bo to mnie gdzieś tam jeszcze utrzymuje, bo jeszcze pomagam prowadzić kanały w restauracjach dwóch w Warszawie, więc wiem, że jestem tym człowiekiem.
Social media prowadzisz.
Social media, tak. Jestem oczywiście, bez względu na miejsce na świecie, jestem ojcem, więc kontakt z Szymonem moim jest najważniejszy, a resztę kim jestem? No chyba jestem zadowolonym, pogodzonym ze sobą 40-paroletnim facetem, no tak powiem.
Plus jesteś pisarzem. A przynajmniej byłeś.
No, nie wiem jaka to jest, gdzie się dostaje ten taki zawód, gdzie mogę na plakietkę. Czy to jest po jednej książce, dwóch, trzech, po felietonach. To trochę jest dla mnie, pisarz to jest zawsze się dla mnie kojarzy tak no, dosyć, to jest mocne słowo. Ja nie wiem, może z kompleksów nigdy o sobie bym nie powiedział, że jestem pisarzem. Ja bardziej wolę takie określenie nowelista na przykład, bo ja piszę częściowo i dużo piszę takich krótszych opowiadań, które są taką inną formą literacką tak naprawdę. Pisarz to mi się kojarzy z kimś, kto jak usiądzie, to go nie ma półtora roku, a potem przynosi trzy tomy powieści. No to ja tak nie mam. Ja trzy lata to ja mogłem cugu mieć, a nie pisania książki. A poza tym nowelista to się też kojarzy z noblista i to też mi się bardziej podoba też ze względu na kompleksy.
Czyli właśnie chyba na brak kompleksów, raczej wiarę w siebie. Wiesz co, pisarz, mi się wydaje, że mówisz tak o pisarzach, jak ja mówię o podcasterach, że Wydaje mi się, że to z szacunku po prostu. Z szacunku do tego, jak postrzegasz takich dużych pisarzy, którzy władują kupę roboty w książkę. Więc nie raczej, przynajmniej ja to tak odbieram. Nie z kompleksów, tylko z szacunku do...
No i chyba z pokory. Ja to z pokory. Mi ta pokora jest w tej chwili bardziej potrzebna niż coś innego, więc ja nie jest chyba brak wiary w siebie już teraz, ale taki ze zdrowego dystansu przede wszystkim. Ja nie chcę sobie tak mówić, bo ja napisałem jedną książkę, która ma 15 tysięcy wyrazów, czy 18 tysięcy wyrazów. To jeszcze jest za mało. Może po drugiej, może mi się spodoba, to może faktycznie już kończę w tej chwili następną rzecz większą. Może przyjdzie czas na to, jak się zapuszczę wąsy i powiem, jestem pisarzem. No nie wiem.
Ile większą? Będziesz już po tym mógł właśnie, powiedzieć, właśnie że jesteś
pisarzem? I to jest trochę taka rzecz, której ja, no znowu, trudno mi ją ocenić, bo wszyscy moi bliscy, wszyscy znajomi, oceniając, w cudzysłowie, opisując swoje przeżycia, jakie mieli po przeczytaniu pierwszej mojej książki, no to każdy mówił, super, słuchaj, mi się to tak podoba, tylko króciutka. Ja ją dlatego taką napisałem króciutką, że jak była grubsza, to by nikt jej do ręki nie wziął. To ja takich mam znajomych akurat, więc dlatego sobie pozwoliłem w ten sposób zakończyć i w takiej szerokości, w takim ilości wyrazów, jak jest.
I przeczytali rzeczywiście ci znajomi?
Przeczytali, no bo ona jest tak krótka, że wstyd było nie przeczytać. Dlatego mam pewne obawy tutaj. Oczywiście mam też wydawcę swojego, który mówi, no dobra, to czekamy. I co, ta druga to już taka normalna, tak? Dłuższa. I tutaj jest kłopot, bo oczywiście jeżeli umiesz coś pisać, no to w takim razie no, masz jakąś pomysł na coś, ale to nie jest pomysł, który go rozciągasz. Możesz dodawać, ale dla mnie to się nie będzie... No, każdy gdzieś tam rzemieślnik ma swój styl pracy. Ja chyba mimo wszystko się lepiej czuję, tak jak powiedziałem wcześniej, w tych krótszych formach. Nie mówię, że felietony, ale opowiadania. No to nigdy nie będzie tak, że to opowiadanie moje będzie miało 300 stron. Chyba, że napiszę 3 i je tam z sensem połączę jakoś. Może w ten sposób przy następnej, jeżeli faktycznie w tej chwili nie wiem ta nowa, jak będzie wyglądała. Był plan na to, żeby ona była dużo obszerniejsza, ale ona wychodzi tak naprawdę no, podobnie do tamtej. No.
15 tysięcy słów to jest ile stron?
Słuchaj, to jest około 100 stron, 120 stron tak naprawdę. Z tego wielkości fontów, które my mieliśmy, wielkości czcionki. Oczywiście to jest taka, wiesz, ja to zawsze trochę mówię jako takim, jakbym się bronił, tak trochę to można odebrać, ale jest wiele, mówiłem to wiele razy, i jest dużo takich pozycji w literaturze bardzo ważnych, które nie były wcale książkami grubszymi. Dawałem tutaj zawsze przykład, na przykład taki Hrabala Pociągi pod specjalnym nadzorem, albo nawet Orwella 1984, Steinbeck, Myszy i ludzie, to są wszystkie, to z rur, to nie jest mój żołądek.
Jakieś dźwięki tutaj słyszę, sprawdzam.
Jakieś dźwięki. Słuchaj, więc tak naprawdę to są pozycje wcale nie obszerniejsze, a bardzo ważne rzeczy, więc nawet chyba Wielki Gatsby był taki też nie do końca ciężką książką.
Film to jest wspaniały.
Tak, nie pamiętam co jeszcze, ale to tak nikt nie mówił, że te książki, które są ważne, które zrobiły wrażenie na ludzkości, na odbiorcach, to one muszą być jak Ulises. No.
Biografia Richarda Bransona chyba też jest krótka, z tego co pamiętam. Malutka książka. Malutka czerwona książka, więc ja się z tym kompletnie nie zgadzam. To jest trochę bez sensu chyba podchodzić do książki jako ilości stron i że ona ma wartość, jak ma 300 stron, a jak ma 120, to nie ma. Wydaje mi się, że i 30 stron, bo książka może mieć genialną wartość.
Na pewno tak. Na pewno, ale nie jak wchodzisz w ten świat nowoczesny, w tą teraźniejszość, w tę sprzedaż, w marketing i te wszystkie inne rzeczy powiązane w tej chwili z twórczością. No bo już jak masz dystrybutora książki i on to dostaje, on nie wie, co tam jest. I mówi, no ale proszę pana, no to tak... No i to i co? Możesz ty jako autor do niego mówisz, kurwa, weź to przeczytaj. Obi boku jeden, a nie mi tutaj mi mówisz takie rzeczy. Wiesz, no chcesz tak samo, żeby ta książka zaistniała. W tym momencie osoba, która ma podpisane... ma jakiś układ, wiesz, z, nie wiem, setką księgarni, no to jest osoba, którą ty się musisz słuchać, jak chcesz zaistnieć, no. Nie możesz się obrazić na niego, bo on ci powie, że jest za mała ta książka, no i wtedy siedzisz i kombinujesz, dobra, wracam do domu, dopiszę dwie postacie, no to też tak nie powinno być. I oczywiście, że ludzie, którzy już mają swojego odbiorcę, twórcy, którzy mają swojego odbiorcę i którzy już się nie muszą przejmować tym, to no to pewnie robią tak, jak czują. No mają mniej tej, wchodzą w ten kompromis wydawniczy. Ja jeszcze na to sobie nie mogę pozwolić, więc na pewno będę słuchał, co do mnie mówią naokoło ludzie, zwłaszcza z wydawnictwa, zwłaszcza z osób, którzy się zajmują dystrybucją.
Czyli oni nie czytają twojej książki, jak przychodzisz do nich i chcesz wydać coś?
No to nie jest tak, bo czytają, ale mówią, no super, super, słuchaj, szkoda, że nie jest dłuższa. No i to takie jest, to jest tak jak z tym malarzem. Proszę pana, piękny ten, ale jakby pan trochę zielonego dodał tutaj, bo jednak mi pasuje bardziej do czegoś.
Ale to wychodzi z ich jakiejś statystyk, oni ci mówią na przykład, słuchaj, sprzedajemy książkę 10 lat i książki, które mają powyżej 200 stron, sprzedają się 70% lepiej na przykład.
No, ja coś takiego słyszałem. Ja to słyszałem w dużym wydawnictwie tak naprawdę, nie w moim macierzystym, nie wydałem, bo tam mam super w ogóle kontakt, super układ i nie ma między nami jakichś sytuacji, które byśmy w innych kierunkach myśleli, a zwłaszcza z tą pierwszą książką, już od promocji, od wydania, od ilości stron, od rodzaju papieru, od okładki, wszystko razem było ustalane i...
Bo to z Wojtkiem Sokołem wydawałeś, nie?
Tak, ja wydałem to u Wojtka w wydawnictwie.
I to była jego pierwsza książka, z tego co słyszałem.
To była pierwsza książka, tak.
Gratulacje, szacuneczek.
No fajnie, to jest super, że jednak można wiedzę przełożyć tą, która wcześniej dotyczyła tylko i wyłącznie sprzedaży muzyki, ale jednak traktować to dalej jako element popkultury i robić swoje w tym następnym wydarzeniu, czyli już w literaturze tym razem, więc to jest fajne.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Mhm. Widziałem te wasze plakaty, które bardzo zwróciły moją uwagę, dlatego, bo na nich prawie nic nie było, oprócz jakichś dwóch wyrazów albo trzech wyrazów. Nie miałeś jakichś takich obaw, że jak wydasz tego typu plakaty, to one nie zwrócą w ogóle uwagi?
Zupełnie nie miałem obaw, jeżeli chodzi o przygotowanie promocyjne tej książki. Zajął się zespół dwóch moich przyjaciół z fantastycznymi pomysłami tym, więc ja mogłem tylko klaskać tak naprawdę i być szczęśliwy, że ktoś z taką umiejętnością, z takim podejściem super do świata, jak ma Tomek i Maciek z Wydałem, że chcieli robić tą książkę, więc ja od początku po prostu na wszystko byłem tak, tak, tak i do tej pory uważam, że zrobili fajną robotę i jak oni coś mówili, nawet jak czegoś ja nie rozumiałem, to mówiłem okej, zostawiam, bo ja nie jestem od tego. No, ja wiadomo, że tam czasami coś siedziałem i zawracałem dupę i ja wolałbym, ale chciałbym, ale, no, ale to nie ja jestem od promocji, jestem od napisania i powinienem zamknąć dupę w tym momencie, kiedy oddaję książkę i już po prostu iść, no bo to jest dokładnie, to jest wchodzenie w czyjeś kompetencje, w czyjeś, wiesz, umiejętności zawodowe, to jest dokładnie jak z tym, jak oni by powiedzieli, no ale co to jest, Fredziu, no to dopisz ze 12 stron, bo mi to ładnie będzie wyglądało. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Ja przy drugiej, ja mogę sugerować, ale ja już się nie będę zajmował taką ilością rzeczy, jak miałem przy pierwszej. To znaczy ja w cudzysłowie w kontrakcie mam to, że ja chcę mieć swoją osobę do tego, do redakcji, z którą się dogadywałem super przy pierwszej książce.
Ale wydajesz dalej z Wojtkiem?
Wydaję dalej z Wojtkiem.
I on ci nie narzeka, że tak krótka?
Nie, on mi na razie narzeka, że tak wolno, a nie, że taka krótka. I ja chcę mieć to zrobione z Martą Syrwit, ja chcę mieć zrobione jako redaktorką. I to jest jedyna rzecz, którą ja powiedziałem, że to jest mój warunek. Reszta, no i oczywiście, no i mam problem z tym papierem, który śmierdzi w drukarni, który jest niby najtańszy, ekologiczny, ale robi taką samą przy makulaturze pulpę i tak samo jest problem z utylizacją tego, więc ja już się nie rzucam na to, że to musi być papier ekologiczny, tym bardziej, że on śmierdzi. A dla mnie książka od samego początku to musi być treść, to musi być okładka, to musi być zapach i jeszcze miejsca, w którym tą książkę się kupuje. I to jest dla mnie komplet tak naprawdę tego wszystkiego, a nie, że ja napisałem i mam gdzieś, potem biorę do ręki i mam wrażenie, że się gdzieś dotknąłem do psa, który biegał po deszczu. No. Więc to no, kurwa tak. No. A te książki, które są wydawane na tym papierze ekologicznym w cudzysłowie, to no, śmierdzą.
Fu,
no, to
ja, to nie ja, cierpię tego zapachu.
No i ja tak samo. I dlatego te dwie rzeczy, będę się tutaj oprócz terminu, no to jest tak, że ja przychodzę ze łzami w oczach, zawracam wszystkim dupę i wtedy faktycznie no, mówią, no dobra, no to zróbcie tak, jak mówi Friedman. No.
A oni jak do tego podchodzą? Mówią, że mają, oni w ogóle wiedzą, że ten papier śmierdzi, czy im to nie przeszkadza?
Nie, no to wiedzą, więc to jest część takich rzeczy, że jednak koszty wyższe, ale czasami trzeba coś wybrać takiego, żeby był ten tak zwany środek.
Ty rzeczywiście bierzesz książkę i czuć od tej książki taki zapach?
No, od mojej nie, ale są książki, które jest parę książek, nie chcę mówić, jakiej nie kupiłem ostatnio w księgarni, bo mi śmierdziała po prostu, no.
Fuck, nie wiedziałem, że robią książki ze śmierdzącego.
Nie, może to ja mam, ja posrany jestem, bo było tak samo jak pierwsza rzecz, kupowałem zawsze płyty kompaktowe, to też je wąchałem, a wcześniej winyl też miał mieć zapach dla mnie, więc to jest wszystko razem. No. To...
Mhm. Czyli możesz być trochę zbajasowany w stronę tego, że one mają jakiś nieładny zapach.
Ale kolor już na pewno jest strony w środku dla mnie ważny.
A one nie są białe?
No one są właśnie, widzisz, no te rodzaje papierów są bardzo, bardzo różne i to też nie jest taki ekri, tylko to jest taki czasami kolor, jak z nim spędzasz dużo czasu i ta książka, masz tam 5 godzin do przeczytania jej i nie dość, że ją dotykasz i ona pachnie, a ten kolor to w ogóle ci nie pasuje, tylko pasuje do żółtych zębów ewentualnie, no to kurwa, no to ci się już nie chce czytać, no. A jeszcze sobie przypominasz, że zapłacisz 46 zł za 100 stron i kurwa, masz dosyć czytania, bo to się dziwią, że ludzie mało czytają. No, to jest chyba o to chodzi.
No teraz, a swoją drogą, czy ty robiłeś audiobooka, czy nie planujesz tego?
Planuję.
Będziesz tam czytał?
Nie.
Czemu?
Więc, no bo ja się, bo nie jestem lektorem, to żeby był audiobook, miał wartość nie tylko oddania tekstu, jaki jest do przeczytania, ale to jest umiejętności aktorskie trzeba mieć. To jest modulacja, to jest pokazywanie tak naprawdę emocji w głosie. No, ja dam bardzo dobry przykład, jest wiele audiobooków, a ja tylko mogę słuchać te, które albo Marek Konrad czyta, albo Adam Ferency, to są aktorzy. No, jak dostaję inne nazwiska, które nie chcę tutaj być osobą, która już będzie teraz dzieliła na lepszych, gorszych, ale są takie audiobooki, że tak samo wolę przeczytać książkę, bo jak słyszę głos, to ja w drugą stronę jadę. No.
Okej, okay, ale kontrargument będzie taki, że ci ludzie, których nie lubisz, to też są aktorzy.
No ale źli. Nie odbieram ich jako osobę jakąś taką, która by mi pasowała do mojej pracy. Mhm. Przecież to tak samo sobie wybierasz. No to wszystko musi być tak, jak ci pasuje. Okładka, jak ci ktoś przyniesie i powiesz, o Boże, co to jest? No ja spędziłem na pisaniu książki 1,5 roku, a ktoś mi tutaj maznął lewo, prawo i w ogóle nie kupuje tego. No to się nie zgadzam. No to wszystko ma być od początku do końca. Tą książkę, którą zrobiliśmy na początku, też mieliśmy pomysły różne na okładkę. Zostało to studio, które zrobiło w tej chwili w drugiej części. Nie chcę sprzedawać pomysłów, które mam od wspólnie ustalone z Maćkiem i Tomkiem, ale będzie kilka osób robiło, podchodziło do okładki fajnych. Ja mogę tylko zasugerować coś, co mi się podoba. Razem wybierzemy. Pytałeś o ten audiobook. Tak, miał być zrobiony już przy bajce. Trochę nam czas zleciał. Za szybko się wszystko zadziało, bo chcieliśmy zrobić trochę w innej wersji ten audiobook. No i też nie do końca jestem zobligowany do tego, żeby mówić, no bo przy drugiej książce już to zrobimy, ale mamy dużo inny pomysł na zrobienie tej wersji audio.
Mhm.
Nie będzie to na pewno wersja czytana, że jest rozdział pierwszy. Tego dnia i tego, czy się, nie chcę tak.
Ja mam jedyny problem z tym, jak ktoś czyta książki, że oni jakby nie czują tego tekstu, który czytają.
O tym właśnie powiedziałem. Ale do momentu takie, no mówię ci, zobacz sobie oczywiście tą rzecz, którą mogę w kółko tego złego Tyrmanda, na przykład Marek Konrad. No to masz po 10 minut słuchasz tego i masz wypieki na twarzy, jakbyś oglądał najlepszy film, jakbyś się tam w ogóle słyszał, jakby to do ciebie to było bezpośrednio, jakbyś słyszał opowieść. No. A są też takie, które i masz dobrą literaturę i chłasko i niby coś takiego, co powinno cię zainteresować, a nie przyjmujesz tego w ten sposób, więc to jest ogromna umiejętność jeszcze pracy nad tekstem, to się nazywa, i wszystkiego, co można zrobić z głosem. Emisja głosu. To też nie jest tak, że każdy to powinien przeczytać. Zależy od tego, co masz, no bo przy bajce akurat mieliśmy pomysł taki, że będzie kilka osób związanych z tekstem, które zupełnie nie są aktorami.
Kilka osób będzie czytało. Super, super pomysł.
No więc tak mieliśmy, z tą Baśką mieliśmy pomysł, żeby pozapraszać osoby do takie, które po prostu znasz głos, a nagle mówisz, o Jezu, a to jest przecież tam, słyszysz i mówisz.
Cezary Pazura.
No nie do końca, ale na przykład inne osoby. No.
Cezary Pazura chyba swoją drogą czyta książki, czy nie? Albo gdzieś go na pewno słyszałem już w audio, ale nie jestem pewien gdzie.
Nie wiem, nie potrafię powiedzieć.
Okej. Okay. Ja co do tych audiobooków, gdybym miał słuchać twojego audiobooka, to bym wolał, żebyś tego czytał. Ja myślę, że to by było dla mnie miało ogromną wartość, że to słyszę twój głos, bo ty jednak jesteś medialny i udzielasz się i ludzie wiedzą, jaki masz głos, więc jak ktoś czyta twoje słowa innym głosem, to jest zawsze troszeczkę...
Ja bym chciał panią Czubówną. Ja tu kocham jej głos, więc bym chciał zawsze, żebym słyszał jej głos. No ale to wiadomo, że to też musi być coś... Z drugiej strony też był taki plan, żeby słyszeć, jak ona na przykład przeklina albo coś, bo to też jest takie połączenie, takie ciekawe to kombo.
Masz takie mocne teksty w swoich książkach?
Nie, właśnie ja teraz drugą tu mam takie... Przy pisaniu drugiej książki też nie chcę jeszcze mówić o niej, bo będziemy pewnie... będzie temat, jak ona wyjdzie. No teraz to jest takie pisanie, co facet nic nie zrobił, a nagle mówi o drugiej książce. No, w tej drugiej zupełnie w inny sposób potraktowałem, mogę powiedzieć, teraz tą swoją pracę. To znaczy no, jest na pewno mniej takich żartów osiedlowych i takich, które ja najbardziej lubię. No, to jest też mój
styl. To czemu zrezygnowałeś?
Zależy mi na tym, żeby ta książka była pokazaniem również umiejętności opisywania zdarzeń dla osób no, takich też starszych, innych, albo nawet młodszych, ale nie do końca takich, co tylko z mojego towarzystwa, że będzie, wiesz, zaskoczeniem, lekkim przekręceniem przekleństwa i wszystkim z tej strony, co mnie wszyscy znają. No i jest wesoło, bo ja sam się z tego chichram i uwielbiam to robić. I nawet ja jadąc tutaj kierowcę Bolta potrafiłem coś takiego powiedzieć, że się śmialiśmy się aż do Ząbkowskiej tu. I tak, wiem, ale chciałbym również dla siebie spróbować od tej drugiej strony. Przecież tak naprawdę każdy ma różne nastroje. To jest, to nie zawsze się chcesz śmiać. No, czasami potrzebujesz też coś takiego w siebie włożyć, co ci tak naprawdę współgra z nastrojem. No, nie zawsze jest to, że ty potrzebujesz po prostu mieć tą obśmiewkę ze wszystkiego i heheszki i tą poleweczkę. No, więc oczywiście, że są miejsca takie, że napisałem w sposób, jaki mi się wydaje, że potrafię, że element zaskoczenia będzie dawał ci uśmiech, a nie do końca zabawy językowe. Tym bardziej, że przy pierwszej książce miałem bardzo taką ochotę, żeby ta książka była przetłumaczona. Miałem możliwość na język angielski ją przetłumaczyć, nawet na hebrajski, nawet na szwedzki. I jednak zabawa z językiem mocno środowiskowym, wszyscy powiedzieli, no
nie ma opcji, tego się nie da przetłumaczyć.
To niego nie da się. To nie jest slang, to nie jest coś, co można podłączyć. To nie jest nawet język, nie wiem, podziemny, więzienny. Nie, to było napisane językiem środowiskowym tak naprawdę.
Czyli kultury się nie da przetłumaczyć.
No nie ma takiej opcji. I wszyscy słuchali tego i czytali to dostawałem od chłopaków moich znajomych, od ludzi niezaangażowanych. Każdy mówił, nie potrafię tego zrobić. Ta książka jest napisana takim, to jest największa jej wartość, że ona jest napisana językiem, którego pan przełożył i odbiorca stara się zrozumieć tak naprawdę i też nie we wszystkich momentach. Bo czasami miałem pytania od osób, słuchaj, a co to znaczy na przykład taki wyraz albo coś. No, nie chciałem tego słownika na końcu takiego środowiskowego instalować, ale wiem, że to było trochę ciężej napisane. Przy drugiej, no mniej jest, i mniej jest przekleństw. I mniej jest przekleństw. Tak jak ja nie ukrywam, że mi wypadają czasami te wyrazy i przeklinam i używam ich do podkreślenia emocji.
Nie to chyba naturalne, nie jak tylko się wychowałeś w takim środowisku. Nie?
Ja też no tak, mam. Ale też już jest naturalne i naturalne było palenie szlugów, których już też nie robię, więc to tak jest. Wydaje mi się, że to jest ta droga tego dziadzenia, o którym rozmawialiśmy.
Albo rozwoju,
czyli dziadzenia. Wiesz, i tak bym chciał, żeby ta inna była od innej strony. Może dlatego, że sobie mam takie marzenie, że zbiorę jeszcze jakąś część do siebie ludzi, którzy będą uznawali to, co robię, to moją pracę, a tamtych nie stracę na pewno przez tą książkę, którzy kupowali pierwszą dla polewki, dlatego, żeby sobie cytować później i mówić, a tam było, bo ja sam tak robię, więc to nie uważam, że to jest coś złego, ale teraz próbuję po prostu trochę w inny sposób podejść do pisania.
Okej, możesz mówić o takich rzeczach, ile się sprzedało tej pierwszej książki?
Nie mam powodu, żeby o tym mówić.
Okej, dobra.
Chyba tam około 10 tysięcy, czy nie pamiętam.
Ja się nie znam kompletnie na rynku wydawniczym. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Ale czyli może
ja wiem, że ona była wznawiana, że nam się fajnie do tej pory jest tak, że ona do tej pory się sprzedaje. To nie jest to, chociaż widziałem smutny widok na Mokotowie w księgarni, że taka wyblakła okładka aż była na tym, ale to wina chyba papieru, a nie tej treści.
Na słońcu stała.
Tak jest. I ona się cały czas sprzedaje. Nie pamiętam, ile jest. I tak jak jeszcze niedawno mogłem ci powiedzieć co do sztuki, bo się tym bardzo interesowałem, to teraz bardziej w tą drugą już tą pierwszą już tak traktuję, tym bardziej, że dużo czasu, dużo przerwę zrobiłem w nierobieniu niczego i w traceniu czasu, więc już w ogóle odcinam to, już nie rzadziej rozmawiam nawet o tej pierwszej książce.
10 tysięcy ludzi, którzy czytają twoje słowa, i to też kupę czasu trzeba poświęcić, żeby przeczytać książkę, i kupę takiego zaangażowania emocjonalnego.
A właśnie, nie kupę czasu, bo jak się bierze książkę, którą czytasz w półtorej godziny, to już jest co innego, czy w dwie.
To zależy, jak szybko czytasz.
No, ale to jest średnio. To jest uśredniona sytuacja z ilością znaków, to jest, myślę, że 2,5 godziny sobie dajesz radę. No, to jest tak, jak jedziesz do Krakowa, nie pendolino, czy czymś, czy jedziesz gdzieś właśnie.
To taka fajna rzecz, przeczytać sobie coś 2,5 godziny, pochichrać się trochę.
No i taki był plan na nią.
Mi się udało. Gratulacje w takim razie.
Bardzo dziękuję.
Powiedz mi, ja słucham trochę podcastów ze Stanów, właśnie z autorami książek, i oni często mówią, że ten rynek wydawniczy nie jest zbyt przyjazny względem autora. Że nie. Też trochę wiem, że ty się znasz z Wojtkiem Sokołem, więc nie wiem, czy to jest temat na rozmowę, ale zastanawiam się, jak to wygląda. Czy ty czułeś, że dostajesz tego wystarczająco, i czy. Kurde, to chyba nie jest. Nie będę cię o to pytał.
No możesz zapytać. Ja nic nie powiem takiego, co będzie ani sensacją, ani zdziwieniem. Jak ja bym się nie dogadywał z Wojtkiem, który do tej pory uważam, że mi bardzo pomógł w moim bałaganie życiowym i w tym wszystkim, mogę powiedzieć, nieogarnięciu się. I jest jedną z osób, którym ja zawdzięczam bardzo wiele, więc ja nie mam czegoś takiego. Mało te warunki to razem żeśmy ustalali. On się wiele razy pytał, czy to ci się opłaca w ogóle? I w ogóle
Czyli bardzo w porządku.
Nie, ja to w ogóle mogę tylko i wyłącznie dziękować przy każdej okazji i liczyć na to, że do niego będzie dochodziło to, że jestem wdzięczny, bo ja ani sam nie dałem rady z tą książką. Ja zanim się dogadałem z Wojtkiem, byłem w różnych miejscach, z różnymi ludźmi rozmawiałem, od największych wydawców w tym kraju przez jakieś propozycje wydawania własnym sumptem, no, różne rzeczy, i w życiu to się nie zlepiło w ten sposób, więc ja poza tym ja zawsze też mówiłem, że od Wojtka się mogę uczyć biznesu, a nie z nim negocjować, więc jak jest, i nie uważam wcale, że jestem na straconej pozycji w tym. Nie.
Super. Cieszę się w takim razie, że tak się dogadaliście. I dobry kumpel, żeby takiego mieć.
A reszta jest wydawnictw. No, czy to jest to, co mówiłem. No, są na pewno nastawieni na zarobek, więc czasami nie masz możliwości, na przykład jako osoba, która świetnie pisze i naprawdę sobie daje radę z tym, a nie ma nazwiska, nie ma możliwości wydawniczej i przychodzi do wydawnictwa, to czasami wydawnictwo ją traktuje, tą osobę, w sposób najgorszy. Typu, okej, no weźmiemy od pana, ale wie pan, no my weźmiemy tą książkę, będzie ona w Empiku, ale tam czy w innym sklepie, ale to my ją sprzedajemy pakietowo, czyli na przykład 3 książki są pokazywane, a jedna będzie pana na tutaj półka, bo taki mamy układ. No i ty żeś napisał fajną rzecz, jakby potem przychodzisz z tą swoją babcią i pokażę, babciu, ja ci pokażę, moja książka jest w księgarni, a której, wnuczku, idziesz z tą babcią, jedziesz na ten Tarchomin do tego outletu ostatniego z tymi książkami i musisz, żeby pokazać babci, to musisz drabinę wziąć, bo ona tam gdzieś na górze jest ta wciśnięta. No, to jest, wiesz, to jest dla nas śmieszne, ale tak to się niestety dzieje, i to w tej chwili jest sprzedaż ważniejsza, a nie produkt. No już to już są te czasy, no się możesz starać. Ja też mogę powiedzieć, że super książka, bo miałem fajne recenzje i wiele osób naprawdę znających się na literaturze przybiło mi pionę i powiedziało, kurczę, naprawdę fajna rzecz. Ale z drugiej strony to dalej wiem, że ona osiągnęła to, co osiągnęła ta książka dzięki możliwościom sprzedażowym. No, ja nie wiem, czy ja bym sobie poradził, jakbym sobie gdzie indziej ją wydawał, właśnie nie przez Wojtka, albo na przykład no, jakieś inne sytuacje nie byłyby związane z moim nazwiskiem. Mój tata też pisze książki. No, mój tata jest też osobą znaną, pracuje w kulturze, tworzy od 8 roku życia praktycznie. No to już 70 kilka lat robi coś na swoje nazwisko. Więc wydaje mi się, że mam szczęście. Miałem szczęście i za to jestem bardzo wdzięczny. No ale to nie zawsze może tak iść w tą stronę. No.
No, nie każdy artysta się wybija.
No i nie każdy twórca, może tak bym powiedział. Ja to unikam tego artysta, bo mi się to jakoś zawsze dziwnie kojarzy. Ale twórca, jeżeli coś robisz takiego i naprawdę wiele osób, to jest dużo szczęścia w tym. No. Ja już pomijam ten najgorszy element, o którym pewnie też będziemy rozmawiali, czasów, których nie lubię i nie uznaję i kurwa, tam wszystkie disuje na każdym kroku. No to jest właśnie to. No to jest umiejętności sprzedażowe mają być wyższe niż umiejętności twórcze. No.
O, odpowiedziałeś na pytanie, które chciałem zadać. Właśnie jakbyś, może zadam ci, może wyciągniemy coś z tego jeszcze. Jak uważasz, że... Ja mam z tym trochę problem. Czy w tym momencie w Polsce, bo mówimy o polskim rynku, nie, podobno na wschodzie jest inaczej i podobno na zachodzie jest bardziej jak u nas, czyli że jakość produktu schodzi na drugą pozycję i sprzedaż jest na pierwszej pozycji. Czyli na przykład jak Kanye West wypuszcza Jeezy i to nie są najlepsze buty na świecie.
Ale są wygodne jak Niemcy. Ja to jestem wieśniakiem, bo jak je widziałem na początku, powiedziałem w życiu, kurwa, to nie założę takiego gówna, co to w ogóle idziesz za tyle pieniędzy, a potem dostałem je od osoby, którą najbardziej na świecie kocham, dostałem od mojego syna te buty, który też sobie zbierał od babci jednej, drugiej, trzeciej, pozałatwiał gdzieś w jakieś rzeczy i dostałem te buty, no to na początku się ucieszyłem w ogóle, że to od niego jest, wiadomo, ale jak chodzę w nich półtora roku, to są cholernie wygodne buty, no więc nie ma co gadać. Więc...
A masz jakieś ultraboosty Adidasa?
Nie ma. Mam.
I są wygodniejsze?
Nie są wygodniejsze. Hmm. Mam.
Ja chodzę w ultraboostach, nie mam Jeezy, ale może?
Ale ja teraz chodzę we wszystkich butach takich, jakichś, co mi sprawiają przyjemność, też staram się nie kupować cały czas i mam na przykład jedne na wyjazdy buty ze skarpety, te Adidasy, nie pamiętam jak one się nazywają, które się pierze razem ze skarpetką, wyglądają po prostu jak tylko mają podeszwę i siatkę u góry.
No to ultraboosty tak wyglądają.
No ale one jeszcze mają ten podeszwę inną, a ja mam takie...
Całą skarpetę.
A ja mam całą skarpetę u góry i po prostu to jest no, najlepsza rzecz. Ja na wszystkich kontynentach byłem w tym. One się zakurzą, idą do prania razem z dżinsami. Za chwilę mam je suche, czyste i pachnące. A są lekkie, więc wszędzie są tylko podeszwy tak naprawdę. No kocham ten model buta najbardziej.
To z czego jest ta podeszwa, że to jest skarpeta, która możesz...
Nie, bo podeszwa jest normalna. Góra jest tej skarpety takiej. Mhm.
No.
Pokażę ci potem, wyślę, jest na w ogóle super, to jest.
A propos butów. Może powiedz, pamiętasz jak się nazywają?
Nie.
No to nic. To nie jest, bo myślałem, że może ludzie będą też zainteresowani.
Niech zobaczą większość zdjęć na Instagramie moim jest w tych butach szarych, najfajniejszych.
Tak jest, odsyłamy w takim razie do Instagrama.
Zapraszam.
A powiedz mi o swoim procesie pisania.
Ale przepraszam, bo żeśmy nie powiedzieli jeszcze o tym, że się nie zgadzam, bo ci przerwałem się, wysrałem się jak zwykle, Hamidło wpuściłeś, to nie myśl tutaj, że ja ci nie będę przerywał i zmieniał tematu. No mówiliśmy o tych butach, że jest przerost formy nad treścią, że jest sprzedaż ważniejsza niż to, co tam się dzieje. No ja stanąłem okoniem akurat w tym jednym, co miałem do powiedzenia, ale jakbyś miał inny argument albo inną tutaj rzecz, to pewnie już bym się nie odezwał. Tak, ja tak uważam też. Ja tak uważam, że w tej chwili jest najważniejszą rzeczą jest sprzedaż. No. I nie byłoby możliwości płacenia twórcy, jeżeli by nie było obliczonej ilości możliwości sprzedażowych, więc to jest ważniejsze. No. Takie czasy są. Ale też z drugiej strony nie wiem, czy tak należy pierdolić na te czasy, bo nie wiem, czy tak nie było kiedyś, czy to nie było też ze względów biznesowych się wiesz. No. Też kto ocenia tak naprawdę wartość czegoś i na jakim i gdzieś jaka jest skala. Wiem, że na pewno jest więcej energii poświęcone w tej chwili do tego, żeby coś móc wysprzedać. No niejednokrotnie jest to tylko biznes, a w środku jest gówno, ale no, inaczej by coś nie miało możliwości również zaistnienia. No takie jest moje zdanie, tylko chciałem powiedzieć.
Wydaje mi się, że mega ważne są też te osoby, które coś promują, bo sam marketing, jakby dotarcie z jakąś nową na przykład koszulką do ludzi, to jest jedna rzecz, bo to można zrobić, można sobie kupić i dotrzesz, ale żeby jakaś osoba powiedziała, to jest zajebista koszulka i wtedy się wszyscy na to rzucają, to ten influence chyba troszeczkę bardziej się rozbudował niż kiedyś, pewnie też przez social media.
Oczywiście, dopiero powstał tak naprawdę już w takiej formie, jak jest w tej chwili. No, ważna jest świadomość, ważna jest też to, co potrzebujesz, moment życia, w którym jesteś, no bo też możesz dużo oglądać o fajnych rzeczach, które ci ktoś będzie wciskał, mówiąc nieelegancko, albo polecał i będzie to super, ale cię na to nie będzie stać, więc to tak naprawdę jest twój miejsce życiowe, w którym jesteś, to sobie wybierasz, co masz możliwość. Ja nie będę tutaj mówił o sobie na tyle, żeby świadczyło to, że jestem jakąś osobą bardziej wyedukowaną, ale ja sobie wybieram już na pewno to, co ja będę pokazywał i może przez to ja nie mam w ogóle żadnych układów oprócz przyjaciół, którzy mnie wspierają czasami i mi wrzucają jakieś rzeczy, na przykład ubraniowe, które ja też przychodzę i sprawdzam metkę, czy jest napisane less water, czy jest napisane coś i na przykład super, bo w Lewisie te rzeczy, które dostaję i są super i są wszystkie te, które ja się nie wstydzę, bo jednak ja mam tą świadomość ekologiczną trochę na innym poziomie niż no nie mogę powiedzieć niż reszta, bo to może...
Niż ja w takim razie powiedz, bo moja...
Bo nie chcę powiedzieć, że lepszą. No, ja się bardziej przejmuję tym. To może też jest moja nerwica, natomiast ja krócej śpię, jak o tym wszystkim myślę i ja już od jakiegoś czasu sprawdzam, z czego jest produkt, który dostaję, a już na pewno z czego jest produkt, który ja mam pokazać, że jest rzeczą wartościową, która ma iść potem w możliwości sprzedażowe. Jeżeli ktoś mnie lubi i będzie oglądał to, bo Friedman powiedział, że to jest super. No to ja powiem, że jest super, jak ma metkę, która jest świadcząca o tym, że się ktoś już przejmuje tym, czy będziemy w jakim stanie tym gatunkiem za 100 lat tutaj. No.
Mhm. I to wynika z tego, że zacząłeś podróżować i widziałeś rzeczy? Czy skąd ci się to wzięło?
Nie, to ze starości, że się zaczynam przypierdalać do świata bez powodu. A nie miałem się do czego przyjebać. To się przyjebałem do tego, że ludzie śmiecą.
Jakoś sobie trzeba znaleźć problemy w życiu.
A ja segreguję śmieci, bo mi mama każe. No i to jest taki, wiesz, no. I wszystko jest z jakiejś strony zawsze zahaczone ze sobą. No.
Okej. Bardzo jestem zainteresowany twoją, jakby to nazwać, twoim procesem twórczym. Nazwijmy to procesem twórczym, czyli tym, jak piszesz. Bo pisanie jest trudne. Troszeczkę mniej trudne pewnie dla osób, które bardzo to lubią, ale to wciąż jest trudny proces takiego siedzenia i pisania. To jest tak samo jak siedzenie i projektowanie przy komputerze, z czym ja mam dużo doświadczenia i to jest dla mnie trudne rzeczywiście. Więc jestem ciekawy, jak ty sobie z tym radzisz.
Nie radzę.
To jak ja.
Nie radzę. Ja uważam, mogę powiedzieć to, po prostu jestem więcej niż pewny, że najważniejsze w pisaniu jest higiena pracy, jest warsztat pracy tak naprawdę, nie umiejętność. Umiejętność składania zdań masz albo nie masz, ale potem możesz mieć i ja uważam, że sobie daję radę z tym, ale jak ja wczoraj usiadłem do poprawek jeszcze jakichś, które miałem wysłać, to ja się potrafię patrzeć tak, jak kiedyś się patrzyłem, jak się uczyłem chemii. No. Półtorej godziny mogę się patrzeć w monitor. I napisałem jakieś 11 zdań, więc to jest umiejętność. Ja to zawsze daję ten przykład Kuby Żulczyka, który powiedział, no co ty już robisz jakiś, no, usiądź, nastaw sobie budzik na 8:30, wstań wypoczęty, wypij kawę, potem drugi raz niech ci zadzwoni o 9:00, dojdź do roboty, o 16:00 piszesz i wstajesz. Mi zawsze jest słabo, jak ja nawet o tym mówię, bo jakbym nastawił budzik na 8:30, wypił kawę o 9:00 i zaczął pisać punkt 9:00, to bym skończył pisać 9:17, no więc nie wiem, co, jak można coś takiego zrobić, więc to jest dla mnie ogromny warsztat i umiejętność pisarska. Nie to, żeby napisać 3 zdania, żeby ktoś powiedział, o, jak to ładnie brzmi. Tego jesteś w stanie się nauczyć, jak dużo czytasz książek, jak dużo dużo obserwujesz, jak masz trochę inny odbiór tego, nie powiem wrażliwość, no może też wrażliwość, to jesteś w stanie się nauczyć operować językiem, operować słowami, wyrażać się w sposób, który chcesz. Ale już tej umiejętności, która jest pisarska, która jest łączenie cię z komputerem, z czasem, z odłożeniem rzeczy, które ci zabierają uwagę, Instagram, telefon do rodziców, coś naokoło, tu sobie przypomnisz, że ci w brzuchu burczy, tu coś, czy kawusia czwarta, bo zasypiasz, potem za bardzo ci napierdala to serce, więc bo w ogóle jest źle, musisz się chwilę przespać, albo iść na powietrze, potem ci spadnie cukier, potem za dużo cukru masz.
A później już wieczór.
A później jest tak gorąco, że musisz iść prysznic wziąć, a potem jest wieczór, no to ja idę spać, bo wieczorem ja nic nie napiszę. No. I tak u mnie też wygląda, no, że ja nie mówię, że nie.
Jak... Albo zostało ci już tylko pół godziny, że w sumie w ciągu tych pół godziny...
A oczywiście, tak, to jest stary numer. Nie, no jak, 45 minut do wyjścia mam, co ja teraz napiszę? Nie, jasna sprawa, to uzależnienie od telefonu też jest okropną rzeczą. Ja o uzależnieniach no, mogę powiedzieć, że dużo wiem i wcale nie uważam, że nie mam, takich sygnałów, że mam uzależnienie od telefonu. Mam, bo ja czasami odkładam telefon, przyciskając jeszcze, sprawdzając. Ja nie mam innych komunikatorów jak Instagram tak naprawdę, więc ja też go tam trochę używam do rozmów. Ale ja potrafię odłożyć go i wziąć go dokładnie po 2 sekundach i jeszcze raz wcisnąć jak z wyuczonego odruchu. Czy jak wszystko już sprawdziłem, odłączyłem, odłożyłem telefon i robię dokładnie za 2 sekundy to samo. Więc ja mam to uzależnienie, jasne, więc mi to zabiera czas. A z drugiej strony ja sobie do tej pory nie ułożyłem życia... jakoś, nie powiem towarzysko, ale jakoś rodzinnie w inny sposób i ja na pewno sobie zakrywam tą swoją samotność i to z tej, te nastroje, które miewam, nie do końca fajne, jak nie głupieję od tego telefonu. Czyli mi te zaglądanie po prostu i patrzenie się, to mi też trochę zabiera czas na zasadzie właśnie organizacji sobie życia. No i może głupie, ale już też jestem w tym wieku, że ja już mogę sobie pisać książki i podróżować. No nie, oczywiście ja pracuję tak cały
chyba
czas.
Chyba nie kumam tego, co powiedziałeś o organizacji życia za pomocą Instagrama.
No masz deficyt na przykład towarzyski, czujesz się samotny. No i normalnie jakbyś tego telefonu nie miał, no to ja bym pewnie siedział, patrzył w okno, słuchał jazzu, zapalał sobie w świeczkę, bo nie za bardzo wychodzę z domu ostatnio, czy jeździł na rowerze, ale to dalej jestem tak, żebym chciał jakieś zainteresowanie mieć swoją osobą. Nie wiem, z kompleksów, z samotności, z jakichś innych rzeczy.
Po prostu, każdy
człowiek. Ale może jest, no a to ja mówię, że ja w sposób reguluję swoje uczucia na zasadzie telefonu. 3 osoby do mnie napiszą, 1 kumpel, 4 koleżanki i ja wiem, że ja wtedy jak się kontaktuję, to ja mam ten deficyt towarzyski, deficyt swój związkowy, ja mam naprawiony o tym mówię.
Że ja robię tak samo.
Ja sobie dokładnie to reguluję, te wszystkie rzeczy dzięki aplikacjom, które mam.
Ale jest jedna rzecz, której nie możesz zrobić spotykając się z kimś, a rozmawiając przez telefon i to jest, możesz wysłać do kogoś wiadomość, ta osoba może sobie odebrać tę wiadomość za 5 minut, wtedy kiedy będzie miała coś wolne. Później ty odbierasz tę wiadomość za kolejne 5 minut, wtedy kiedy ty sobie weźmiesz. I to jest ogromny luksus. A jak spotykasz się z kimś face to face, to musisz siedzieć z tą osobą godzinę albo 2 godziny.
Ale ja się nie spotykam z kimś, kto mnie nudzi albo kogo nie lubię. Ja właśnie jestem, ja nie mam takiego charakteru fajnego. Ja wybierałem, mówiąc nieelegancko, osoby, które mnie męczyły, które mi zabierały energię. Pożegnaliśmy się, bardzo dobrze o sobie mówimy, ja przynajmniej, ale potrafiłem zrezygnować kilka lat temu, idąc w stronę światła, już nie tracę czasu, już Ja już za dużo straciłem swojego życia na chlanie, na popisywanie się, na atencję, na zdobycie znajomości u osób, których zupełnie do tej pory nie potrafię powiedzieć, dlaczego mi zależało na jakimkolwiek kontakcie. I ja już za dużo straciłem tego. To ja już wolę tak naprawdę, jak już powycinałem to, i to już wolę po prostu, to już wolę samemu siedzieć i się gapić w inne zdjęcia na Instagramie albo wsiąść w autobus i pojechać do Bolonii. No.
Mm-hmm. To miałem na myśli. Nie miałem na myśli, że zadaję się z ludźmi, których nie lubię, bo też poodcinałem bardzo dużo swoich znajomych, co widzę, że dzielimy ze sobą. I to jest chyba z tego, co u ciebie słuchałem, to jest bardzo ważna część wyjścia z uzależnienia. To właśnie wyrwać się ze środowiska. I teraz o tym mówiłeś i byłem ciekawy, jak to zrobiłeś, bo to też jest dla niektórych ludzi bardzo trudne, żeby zadawać się z kimś i później powiedzieć, dobra, wiesz co, zmieniłem się, to nara, od dzisiaj się już nie zadajemy.
No tak, tylko taką to bardzo, bo to się bardzo tak łatwo można określić tak naprawdę, rezygnowanie z tego środowiska, tylko trzeba wiedzieć, że to środowisko to ja tworzyłem. To nie jest tak naprawdę, że ja mam trzech kolegów i ja idąc, a oni piją do tej pory, a ja już nie piję, to ja mówię, skreślam was. Nie, ja skreśliłem siebie w tym układzie tak naprawdę. Jeszcze bardziej ci rozwinę to. To, że przez tyle lat uzależnienia masz jakieś naokoło siebie zdarzenia, towarzystwo, środowisko, to jest twoja ciężka praca. Tak naprawdę, to ty tworzysz. To ty jesteś winny temu, że to, żeś stworzył taką patologię, taki układ koleżeński.
Czyli jak wyszedłeś z tego towarzystwa?
To wychodzisz, to nie jest tak, że ja mogę powiedzieć dzisiaj, określić osoby, które jeszcze piją, a to wy tam jesteście gorsi, zostaliście w tym wszystkim. Nie, no to ja sobie nie dałem rady w tym, co stworzyłem u siebie w głowie i po prostu idę inną drogą.
A oni?
A to nie jest moja sprawa oceniać kogoś albo go rozliczać, albo zaglądać na kogoś. Ja jestem w tym układzie ważny. No, ja się musiałem zdecydować na to, że albo będę myślał o sobie tak naprawdę i ja tutaj jestem najważniejszy. Nie ze względu pierwszy raz egocentrycznych, tylko ze względu zadbania o siebie i uratowania siebie tak naprawdę i stanięcia w takim miejscu, że jeżeli ja coś, że ja reżyseruję swoje życie, ja jestem tym scenarzystą tego, co mi zostało jeszcze te paręnaście lat na pewno, mam nadzieję. Jeżeli do tego dojdziesz, do takiej świadomości, no to tak naprawdę, no to już reszta nie jest na tyle ważna. Ja mogę dbać o rodzinę, ale ja dopiero zadbam tą rodzinę, jak ja będę zadbany sam o siebie. No więc ja nie mam czegoś takiego, że ja w tej chwili muszę mieć ogon za sobą, bo tyle lat robiliśmy z kilkoma kumplami, robiliśmy głupie rzeczy, a ja już nie robię, no to ja teraz się myślę, co oni robią. Każdy ma swoje życie, każdy ma prawo w każdym momencie sobie zadbać o siebie albo nie zadbać o siebie. Też ma prawo.
Jedna rzecz, o którą pytałem, nie wiem, czy się rozumiemy tutaj. Ja cię zapytałem, czy jak wyjść ze środowiska, a ty powiedziałeś, że ty tworzysz to środowisko. I to, co ja poprzez to rozumiem, to że ty na przykład miałeś trzy osoby i że te trzy osoby nie zadawały się ze sobą i nie piły sobie wspólnie, tylko piły tylko z tobą. Jak ty wyszedłeś, to te osoby momentalnie też przestały pić, bo ty nie, byłeś inicjatorem
nie.
tego.
Nie, ja byłem w większości, ja byłem inicjatorem. To się tylko tak wydaje, że się mówi, o, znowu mnie namówili. A potem ja patrzę, że te na przykład w jakąś tam grupę towarzyską, w której ja byłem, no to jak ja przestałem pić, to tam się prawie nikt z nikim nie widuje. Więc nie, że ja tutaj jestem osobą jakąś ważną, tylko byłem tym spoiwem. Mi tego brakowało po prostu do pełni szczęścia wtedy i potrafiłem angażować jakichś tam ludzi, namawiać na to, by manipulować tym, żeby to wyglądało w sposób taki, jak mi się podoba. Zadałeś pytanie, czy no, najtrudniejsza rzecz na świecie jest zrezygnować z czegoś takiego. Jeżeli masz jakieś przyzwyczajenie, to nie jest tylko uzależnienie od środka zmieniającego świadomość, ale to jest uzależnienie od spędzania czasu, uzależnienie od ludzi, uzależnienie od kurczę, od właśnie od zdarzeń, więc to od miejsc. To jest bardzo, bardzo złożona rzecz tak naprawdę i to jest najtrudniejsze w rezygnacji. To jeżeli ktoś ci mówi na początku twojej drogi, okej, okay, decydujesz się na to, wiesz, że masz problem, wchodzisz w ten pierwszy krok, czyli wiesz, że nie kierujesz swoim życiem, chcesz coś zmienić, no to ci pierwsze osoby, które starają ci się pomóc, czy terapeuci, czy osoby uzależnione, które są już na tej drodze trzeźwienia, to ci mówią, okej, no to jest najważniejsza rzecz, no zrezygnować z życia, które miałeś. No to się tak czujesz, jakby ci ktoś miał rękę czy nogę odrąbać. No to nie jest nic takiego. Twoje życie uzależnione to się kojarzy dokładnie z tymi samymi miejscami, z tymi samymi schematami zachowań, z tą samą reakcją na jakieś inne rzeczy. To jest twoje życie wszystko. I nagle masz być kimś innym, gdzie dla osoby uzależnionej, dla mnie, dla alkoholika, dla osoby uzależnionej najgorszą rzecz, którą mogę do tej pory, mam pot na czole, to jest wyraz zmiany. Jak ja miałem cokolwiek zmienić, to ja już miałem, o kurwa, zaczyna się zmiany. Nie, to jest to słynne chujowo, ale stabilnie, wiesz. I to jak osoba, jako uzależniony człowiek od alkoholu, ja na wszystkie rzeczy, które były zmianą, reagowałem potworną agresją, lękami, smutkiem i wszystkim, co powodowało u mnie na tyle wrzenie, że ja od razu zaczynałem z powrotem wracać do nałogu, bo tylko w ten sposób potrafiłem regulować uczucia, że jednak jak coś się miało zmienić, to ja do tej pory ich nie lubię, ale nie było jeszcze zmiany w moim życiu, jak dobrze się zastanowię, która wyszła gorzej niż lepiej. Wszystkie rzeczy, które pozmieniałem u siebie w życiu, to jest komfort życia dopiero. To jest wszystko to, co zrobiłem, co mi naprawdę się obawiałem. Ja jeszcze mam nerwicę lękową, jeszcze stany lękowe, więc ja się leczę psychiatrycznie od jakiegoś czasu, żeby tego nie mieć, ale ja naprawdę miałem te moje stany lękowe, to nie było nic fajnego, ale to też wiedziałem, że jeżeli sobie zaczynam pomagać, są ludzie, którzy się na tym znają, masz po jakimś czasie już zaufanie do jednej osoby, drugiej, kierowniczka ośrodka, w którym spędziłem kilka miesięcy życia na Sobieskiego, poleciła mi fajną panią psychiatrę, panią doktor, starszą panią, gdzie kiedyś ktoś by mi powiedział, że będę korzystał z psychiatry, to bym powiedział, w ogóle proszę cię, w ogóle co ty pierdolisz, ja z psychiatry. Dzisiaj ja uważam, że ta pani była kolejną osobą, którą powinienem na dzień dobry witać słowami dobrego dnia pani doktor, że się zajęła mną, że chciała wysłuchać, że mnie postawiła wśród tych osób, którymi się przejmuję, a nie wypisała mi.
Czemu ludzie mają takie negatywne podejście do psychologów i psychiatrów?
Trudno mi powiedzieć.
Z niewiedzy, mi się wydaje.
Najbardziej z niewiedzy i znowu pewnie możliwe, że tak samo jak ja, z przerażającego, ogromnego lęku do zmian. No i wiadomo, że jak idziesz do lekarza takiego, to on ci coś powie, żeby się twoje życie zmieniło, a to już z tyłu masz ten założony kaptur. Ja chcę chujowo, ale tak jak jest. No i...
Mój kumpel kiedyś mi opowiadał, że poszedł z dziewczyną do psychologa i opowiadał mi właśnie o tym, jak na takim najgorszym zdarzeniu, jakie tylko mogło być, bo usiadł z tą dziewczyną, siedzi ta psycholog i zadała pytanie, na które on wie, że musi odpowiedzieć i wie, że nie chce na nie odpowiedzieć, bo to jest jakaś przerażająca odpowiedź. I właśnie opowiadał mi o tym jako takiej strasznej rzeczy. Ja sobie myślałem, kurde, no przecież to jest jedyna rzecz, żeby coś zmienić, jakby odpowiadać na trudne pytania, ale widać, nie wszyscy tak do tego podchodzą.
No tak, ale jeszcze mamy jeszcze inną rzecz ważną. No to, że nie zawsze ludzie się ze sobą dogadują, że możesz być świetnym lekarzem, ale do kogoś nie trafisz, więc tak naprawdę to jest tak samo jak masz na przykład grupy na meetingach AA, gdzie niby wszyscy mają ten sam program, ale wchodzisz w jedno miejsce i nawet po wielu latach, kiedy korzystasz z tej formy pomocy, nie czujesz się wcale komfortowo, nie czujesz się wcale, kurczę, uspokojony, tylko tylko aż w ogóle po przerwie wychodzisz i mówisz, to nie jest moje miejsce. Chociaż w innym miejscu 3 dni później będziesz to miał. Przecież masz prawo do takich odczuć. Ja, broń Boże, jestem ostatni, który by polecał wszystkim, mówił, zapraszam do każdego psychiatry i do każdego psychologa. No, to tak jakbym powiedział, że każdy mechanik samochodowy jest świetny. No, więc to nie, no, jak trafisz swojego, ja mam o tyle szczęście w życiu, że trafię na fantastyczną panią prowadzącą ośrodek Biały Domek na Sobieskiego i fantastyczną terapeutkę stamtąd, jak Jagodę i Elę, którą miałem, które mi uratowały we dwójkę życie. I w ogóle nie ma tutaj jakiejś innej rozmowy, żebym uważał, że jest inaczej. Ja miałem stany już ogromnej choroby alkoholowej takie, że już byśmy nie gadali od wielu lat, już bym się tylko można byłoby mnie odwiedzać gdzieś pod ziemią, jakbym leżał. Jestem więcej niż przekonany. I to, że ja uwierzyłem na przykład w Elżbiecie w to, że ona mnie wysłała, bo ja oczywiście po ośrodku też był skierowany, że nigdy w życiu nie będę brał żadnych środków zmieniających świadomość, a to jednak wizyta u psychiatry była nastawiona po to, żeby jednak mi pomagać od strony farmakologicznej, gdzie ja słyszałem, kurwa, jak psychotropy w życiu, nigdy w życiu tego nie wezmę. Raz utyję, 2 zwariuję, 3 się powieszę, więc to w ogóle nie dla mnie jest. No a się okazało jednak, że dobór leków tutaj po jakimś tam czasie był bardzo dobry. Korzystam z leków tych hamujących lęki tak naprawdę, bo tylko o to mi chodzi, bo ja miałem największe problemy z tym, jakieś tam epizody.
Czyli za pierwszym razem ci się nie udało dobrać leków?
To znaczy za pierwszym razem ja zrezygnowałem z tych leków, jak zaczęło być dobrze, bo mi się wydawało po tam 8 miesiącach czy 6,
że
jak
jest...
Ale oczywiście. No i ta pani doktor oczywiście mówi, panie Wojtku, ale 1,5 roku, 2 lata sobie, żeby pan się przyzwyczaił do stanów. To... Nie, ale jest bardzo dobrze, panie doktor. O, tak jest nawet. No i co, gówno. Minęło 4 miesiące, przyszła pandemia, ja nie mogłem wrócić z Rio, a samym samolotem przekraczałem nielegalnie każdą granicę w południowej Ameryce, żeby się dostać do jakiegokolwiek powrotu do Europy. No dramaturgia i lęki po prostu, agresja i lęki, ale już takie, nawet mi się pić nie chciało, tylko ja myślałem, że zwariowałem po prostu. No i jak tylko się przyjechałem, to od razu napisałem po półrocznej przerwie, panie doktorze, chyba wracamy do leków. No ona w ogóle bez żadnego komentarza, żadnego. Mówi, super, bardzo się cieszę, że pan się odezwał. Kiedy się zobaczymy? I takim w ogóle spokojem i czymś takim, że ja w tej chwili to w ogóle ja mam, wystarczy, że ja o niej sobie pomyślę, to ja się uspokajam. Ale nie dlatego, że ja biorę jakąś ilość leków, bo ja na przykład w tej chwili to biorę leki co drugi dzień na najniższej dawce, więc w ogóle to nie jest nic takiego, co powoduje u mnie jakąkolwiek zmianę. No, to jest takie bezpieczeństwo, po prostu minimum bezpieczeństwa, które dostałem od pani doktor, które mi przede wszystkim nie zmienia na tyle nastrojów, że ja jestem ospały, że ja robię coś innego, że ja mam jakiś, wiesz, ogromny spadek libido, że ja źle się odżywiam, że mnie boli żołądek, bo to też były przy pierwszych lekach. Miałem problemy, że mnie napierdalał żołądek po prostu, tylko że ja nigdy nie jadłem śniadań. Wystarczyło, że ona mi powiedziała kromkę chleba do leku rano i już posłuchałem się i znowu się posłuchałem osoby mądrzejszej. Ja nie razu mnie od tamtej pory brzuch nie bolał.
Plus pewnie twój żołądek po alkoholu też nie był w najlepszej kondycji.
Właśnie to tak mi głowa wysiadła. Bo ja nawet nie miałem bardzo odtłuszczonej wątroby. Ja ostatnie lata mojej choroby, ja już nie używałem mocnego alkoholu w ogóle, bo ja po nim miałem odcinka, jednak jak pijesz i chcesz pić, to robisz wszystko, żeby ten okres upojenia się wydłużył, a nie żeby cię zabierało po pół litra
wódki.
Wino? Piwo, wino i to piwo bardzo, tak bardziej na żeby się leczyć, ale butelek wina wypijałem po 6 dziennie. I
fuck.
Tak. To nie ma znaczenia, czy to jest 6, czy to jest pół. Jak się jest w cugu, to dalej to nie jest nic dobrego. No. I dlatego mówię też, że ten stan fizyczności, mi się zęby bardzo popsuły po alkoholu, jakieś tam nadżerki żołądka miałem też, ale...
Zęby z braku higieny? Czy tego,
nie, że... nie, to jednak jest tak, że to się wypłukuje wszystkie ważne elementy i to i włosy i wszystkie inne rzeczy. To jest po prostu od innej strony. No. Brak higieny też oczywiście, jasna sprawa, jak jesteś w cugu, to też nie dbasz o siebie tak. Masz najlepsze perfumy, ale tylko po to, żeby zagłuszyć smród, jaki wydaje skóra po zatruciu się tak naprawdę chemią.
Co według ciebie sprawiło, że się wziąłeś za alkohol? Jakby kiedy to się zaczęło i czemu? Bo to jest jakby...
Brak wiary w siebie. To jest modelowa, w ogóle to jest, jak tak otworzysz tu alkoholizm, ty w encyklopedii, to wcześniejsze hasło będzie przeważnie, będzie jak brak wiary w siebie.
Brak wiary w siebie, czyli czym to się objawiało?
No to tak, to wiesz, to jest taka rozmowa bardzo chyba osobista, co nie wiem, czy w ogóle kogoś to interesuje. U mnie na pewno w domu było. Ja wyrosłem w domu, gdzie mój tata był osobą bezznaną. W latach 80., gdzie wychodziliśmy na ulicę, to się zatrzymywały samochody, bo każdy chciał sobie porozmawiać. Był jeden program telewizyjny, czy dwa programy telewizyjne, więc jak tata grał w filmach, w serialach, to było zupełnie inne życie przy osobie takiej znanej niż teraz w tym świecie celebryckim. To już, już jest chyba więcej celebrytów teraz niż innych ludzi podobno.
Na Instagramie trochę tak.
No
ja już zapomniałem, że nagrywamy dawno, także zadaję pytania po prostu, jak wychodzą ze mnie.
No i nie, ja ci powiem ci, no i co? No i wyrastałem przy tym tata mój, jako dziecko astmatyczne również nie zabłysnąłem na osiedlu, bo brałem leki i się dusiłem często jako dziecko, więc też trzepak i boisko, czyli dwie rzeczy, gdzie mogłeś pokazać jakąś wartość, to dla mnie były skreślone, więc dzieci też tak w tej drugim obiegu bardziej chodziłem z patykiem i podpalałem trawę gdzieś nad Smródką, nad Rio Grande u mnie na osiedlu.
Też u was mówił Smródka na taką rzeczkę?
No pewnie. A potem Rio Grande z szacunku na ten ściek. I słuchaj, i jeszcze miałem brata starszego, który był przepięknym dzieckiem, miał blond włosy kręcone i w ogóle jak aniołek wyglądał, niebieskie oczy. Ja do dzisiaj to się śmieję, to mówiłem milion razy już, ale ja pamiętam z dzieciństwa wiele razy sytuację taką, jak gdzieś wchodziliśmy z tatą do jakiegoś sklepu, po ser żółty odłożony albo coś i mówili: o, pan Stefan, ten pan z telewizji, panie Stefanie, dzień dobry, o, jakie ma pan piękne dziecko, pokazywali na brata mojego i mówią: o, jeszcze drugie palma tu obok. Więc taki ja tym byłem zawsze taki, wiesz, drugi gównozjad tak naprawdę. Tym bardziej, że przytyłem przy tych lekach, nie do końca miałem siłę fizyczną też i tam nie jakoś nie wyrastało mi się super. Na osiedlu zmieniłem szkołę, poszedłem do szkoły takiej bardziej więcej było tych biednych dzieci, ale również z tego trochę środowiska, nie powiem, że z patologii, ale trochę z biedoty, z marginesu więcej. No i tam też dostałem szkołę, tam też dostawałem regularnie w pierdol, bo się nigdy nie umiałem ani szarpać, ani nie byłem nikim takim, tak jak powiedziałem, gdzie mógłbym się uratować czymkolwiek, więc to mnie też nastawiło bardzo agresywnie na wszystko, aż w momencie jednym się pokazał alkohol i to, że można wypić butelkę wina, którą się wcześniej mamie ukradło z barku i na dyskotece szkolnej właśnie, żeby zabłysnąć w piątej klasie czy w szóstej klasie. No to miałem 12 lat. No i jak się okazało, że wypiłem, obrzygałem pół szatni, a potem wszyscy dzień później przychodzili, przybijali piątki, mówili: Friedmana się napierdolił. I nagle to błyska w głowie ci po prostu jako model życiowy przez najbliższe, kurwa, 20 lat czy 15 lat robisz dokładnie tak. Potem tylko coraz bardziej przekraczasz granice, sprawdzasz, przy kim możesz. Miałem patologię na osiedlu, miałem cudownych przyjaciół, których mam do dzisiaj, ale jednak no, to było środowisko mocno kryminogenne i mocno nienastawione na edukację przede wszystkim i na mówienie dzień dobry rano tylko albo chuligani, albo inne rzeczy. których do dzisiaj uważam, że to są bardzo ważni ludzie dla mnie w życiu. Broń Boże, to tylko są nazwy, określenia, ale dla mnie są to z większością się do tej pory przyjaźnie i są ważniejsi niż ci ludzie, których poznałem, którzy studiowali.
Godnie zaufania.
Jasna sprawa. I jak się potem okazało, że już z tego ukradzionego wina ja potrafię coś ukraść sam i kupić sobie gdzieś za sklepem, kupić sobie pół litra i to pół litra dalej wypić i obrzygać autobus cały i że jest śmiech i wszyscy już na każdą imprezę cię chcą zapraszać, chociaż masz 15 lat, 16 lat, 17 czy 18. Do tego jak ci dojdą jeszcze potem pierwsza kokaina w Warszawie, czy jakieś inne rzeczy, czy wagony amfetaminy i nagle używasz wszystkiego naraz i kwasy i chodzisz i robisz wszystkie autodestrukcyjne rzeczy, łącznie z rozbijaniem szyb głową i tym, no to zaczynasz być w jakimś już po prostu ty w cugu, a towarzystwo na ciebie patrzy jak na króla imprezy. No i ja tak w zasadzie dojechałem do 25 urodzin, gdzie porozbijałem już samochody, na dachu wjeżdżałem do łazienek i jakieś inne rzeczy robiłem nieciekawe. I wtedy faktycznie pierwszy taki przychodzi moment, że kurczę, coraz więcej mnie kosztuje być tym kurwa papiczulo, tym królem imprezy i tym błaznem takim, że wszyscy mi dają przykład. Ty, a widziałeś, co on zrobił? Ty, a widziałeś? I wtedy ten szacunek oczywiście i to oszukane ego nagle z tego lęku i z tych kompleksów, z tego lęku nagle ci, kurczę, pokazuje to wtedy faktycznie twoją wartość. Ale no jest to bardzo ciężka droga do tego, która nigdy się dobrze nie kończy. No nigdy. No u mnie się skończyło uzależnieniem od środków zmieniających świadomość, z którym walczę każdego dnia. No i dzisiaj jestem fajnym typem, dla siebie fajnym. Ja nie potrzebuję, żeby ktoś o mnie tak mówił. Ja dla siebie jestem fajnym typem, który sobie jedzie w towarzystwie fantastycznego drugiego człowieka do Afryki. Spędzamy taki czas i w ogóle, nawet jak nie ma kasy, to wszystko to jest inne życie. I ja dopiero dzisiaj jestem, ale nikt nie powiedział, że ja dzisiaj nie dbam i nie walczę o to, żeby nie wrócić do uzależnienia. U mnie każda zmiana nastroju jest dokładnie to samo. Ja zaczynam pierw pikować w dół, zaczynam być wkurwiony, potem zaczynam być smutny, potem zaczynam się nie dbać o to, żeby wyjść z domu, towarzysko, siedzę.
Jaki czas to jest?
Bardzo różnie, bo zależy od zdarzenia, ale to jednak takie no, wszystkie te wskazujące, sytuacje wskazujące na ten powrót do picia, no to jest czasami parę tygodni, że ci się zaczyna chcieć, że wracasz do rzeczy i masz tak zwany nawrót. No, możesz, to nie, wcale nie musisz się napić, ale to są już rzeczy, które po wielu latach abstynencji jednak ci z powrotem dochodzą do tego, że ta głowa zaczyna sobie przypominać, to jest chemia mózgu, więc zaczynasz sobie przypominać wszystkie te zdarzenia, które są dla ciebie no, ważniejsze niż to, co się w tej chwili dzieje. No i to też pytałeś wcześniej, rozmawialiśmy, czy przeczytałem o tej zasadzie ważnej, o tym halcie. No, no jest to dla osoby uzależnionej, dla mnie to jest podstawa, czyli zadbać o cztery rzeczy tak naprawdę w swoim życiu codziennym. W tym, żebym ja wiedział, że nic mnie złego, bardziej złego nie spotka, to ja muszę zadbać o to, żeby być wyspany, żeby być najedzony, bo to jest ważne. No, każdy głód tutaj fizyczny w żołądku, który masz i który ci się chce zjeść chleba, to i tak twój mózg reaguje jako głód. A ten głód sobie będzie potem sama głowa poza tobą na to zimne wino, na to prosecco, na te browary, na to wszystko, co lubiłeś, z tyłu głowa się przypomina, chociaż ty o tym wcale nie myślisz. I to głowa ci potem dyktuje to twoje wkurwienie, to żebyś się doprowadzał do tego wrzenia, żebyś sobie na samym końcu dopiero drogi wkurwienia przypomniał sobie o cudownej eliksirze, który cię uspokajał, który ci poprawiał nastrój, który, kurczę, przywracał cię do ludzi potrzebnych, do ludzi dowcipnych, do ludzi fajnych. No i to, na tym polega to uzależnienie, więc ty musisz jako halt, to jest hangry, angry, czyli to, że ta agresja przychodzi.
Czyli to jest powtarzalne u innych ludzi.
No jasna sprawa, są cztery rzeczy. Halt, od napis halt od czterech pierwszych, bo nie powiedziałem, a nie wszyscy pewnie wiedzą, od pierwszych czterech liter, czyli h jak hungry, a jak angry, zły, wkurwiony, agresywny. Elt jak lonely i ty jak tired, czyli zmęczony. Czyli są te cztery rzeczy, których musisz o siebie zadbać. Zmęczenie fizyczne, sportowe jest ok, natomiast zmęczenie fizyczne twoje, jak pracujesz cały czas nie wysypiasz, cały czas to jest pierwsza rzecz, która ci się będzie zaraz w głowie zmieniało z powrotem do uzależnienia. Mnie prowadziło od razu, jak się za bardzo w pracę wchodziłem. Lonely to jest tak samo, taka sama sytuacja. No jesteś sam i szukasz dziury w dupie i ci jest źle, bo wiesz, że ktoś z kimś zasypia, ktoś koło kogoś się budzi, je śniadanie, jest weekend, a ty jesteś cały czas sam. No i ty jest naprawdę źle. No i te wszystkie rzeczy, no głupi tego nie wymyślił. No to są cztery sprawy, które dla zdrowia psychicznego, ja jako alkoholik i osoba, która ma jakieś tam swoje inne rzeczy, to jak o to zadbam, to na pewno się czuję dużo, dużo lepiej. No i ja mogę powiedzieć, sprawdzone info, no.
Czyli udaje ci się to trzymać codziennie?
Nie, ale codziennie o tym myślę. Jeżeli zaczyna się coś źle, to ja wiem, że coś zaniedbałem z tego. Mhm. Ja wiem, że gdzieś mam jakiś, coś jest minus. Nawet jak nie zaniedbałem, to wiem, że mogę od tej strony sobie próbować pomóc.
Czyli to jest teraz taka twoja religia w gruncie rzeczy? Codziennie.
Religii nie używam. Ja jestem osobą wierzącą, ale religia uważam, że jest oszustwem. Każda religia jest oszustwem.
Mówię o tym chacie. Mówię, że to
tak,
jest
tak. No, w takim,
system wierzeń.
Tak. To dla mnie to jest coś, co ja wiem, że zadbanie o siebie z mojej strony to jest to na początku.
Opowiedziałeś o lonely, a z tego co wiem, to nie za bardzo przepadasz za ludźmi. O tym też chciałem z tobą porozmawiać, bo ja mam podobnie. Więc jak sobie z tym radzisz, jeśli nie przepadasz za ludźmi?
To, musiałbym to wytłumaczyć, bo
dobra.
Ja nie przepadam za gatunkiem.
Ja też to później będę chciał wytłumaczyć.
Ja tak, ja gatunkowo nie przepadam za ludźmi. Ja uważam, że my się nie sprawdziliśmy na tej planecie i mało rzeczy robimy fajnych. Od ludzi uciekam, bo też nie uważam, że ja jestem, nie powiem, to nie jest z kolei taka rzecz dla mnie łatwa do mówienia, ale ja też nie uważam, że jestem jakimś osobą taką, która powinna być komuś zawracać dupę cały czas, więc ja wiem, że ja mam sporo na sumieniu, sporo mam tych rzeczy takich niefajnych. Moje doświadczenie życiowe ze mnie zrobiło człowieka, który się stara, który dba o siebie, ale wiem, że ja mam...
Czy to nie są ważne rzeczy?
No, to są ważne, ale ja z kolei wiem, że na tyle jestem popierdolonym osobą, że ja nie mam żadnego prawa na przykład od kogoś oczekiwać, że ktoś będzie ze mną w związku, no, bo ja bym nie chciał, że ktoś mnie na tyle oszukał, że tą pierwszą powierzchowną fajność, którą ja na pewno mam w kontakcie, którą potrafię ją wykorzystać w poznaniu się z kimś, to nie wiem, od wiskomiki przez inne zdarzenia, przez ilość przeczytanych rzeczy. No potrafię zainteresować, ale to nie jest tak, że jestem osobą bez kłopotów ze sobą.
Więc, ale kto nie ma kłopotów ze
sobą? No dobrze, ale ja na tyle mam świadomość, co mi jest, że ja bym był kawał chuja, jakbym komuś zaproponował w tej chwili małżeństwo, jak wiem, co ja tam mam w środku, no to jest dla mnie trochę oszustwo i dlatego mi jest trudno. Ja mam ogromną ilość znajomych, mam kumpli, mam przyjaciół, o których dbam w sposób taki, jak umiem, ale to jest zawsze ten dystans jest ze względu na to, że ja uważam, że nie mam prawa przy takiej złożonej głowie i przy takiej ilości złych emocji, które gdzieś tam mi wychodzą. No dlaczego ja mam, się ktoś ze mną spotyka i co? No bo ja jestem fajny i śmieszny, ale to potem on zbierze taki bagaż doświadczenia, że sam nie będzie chciał potem więcej trafić na Friedmana w życiu, więc ja już nie mogę. Tak? Ja już za bardzo jestem świadomy tego. Ja wszystko oddam, ja serce oddam, ale to nie jest tak, że jak się z kimś bym chciał spotykać, mi nie wyszło parę ostatnich związków, które naprawdę stawiałem na to, że to będzie to już po wyjściu z ośrodka.
Mogę zapytać dlaczego, czy nie mogę?
Możesz.
Czemu myślisz, że nie wychodzą?
No bo nie potrafię. No to jest tak, że się starasz, masz jeden potrafi, ja mam ludzi dorosłych, co nie umieją pływać. Ja tak samo im zadaję pytanie, ale kurwa, jak ty nie umiesz pływać, to znaczy nie umiesz pływać. Boisz się? Nie, nie umiem. No weź do wody i się naucz. No ale tyle razy już tam się podtopił, że już mówi, że ty, ja to pierdolę te twoje rady, bo mi to nie idzie, a potem tylko mi nosem wychodzi chlorowana, co nie jest nic, nie ma słabszego na świecie. Więc ja mam podobnie ze związkami, a ja potem tęsknię, ja mam rozwalone, ja nie spędzam czasu ze sobą, ja tracę życie, tylko się zaglądam, kto z kim się spotyka i dlaczego, kto ode mnie jest lepszy, mi jest smutno. Ja mam w dupie, to ja nie będę żył 200 lat na tej planecie, żebym ja sobie jeszcze tyle razy spróbował, jakbyś się zjebał z roweru 13 razy, to żebyś za 14 sobie kupił hulajnogę, no. Tak mi się wydaje, no ja nie wiem, może z chęci, ja powiem szczerze, z chęci zadbania o siebie. Mhm. Nie preferuję związku. Oczywiście, że mam potrzeby, jak każdy facet, cielesności, przytulania, fajnego śniadania. Nawet nie chodzi o strefę zbliżeń, ale o rzeczy, które są fajne. Ze sprawdzoną osobą, z koleżanką na rower, zrobić razem obiad, wyjechać na wyjazd tak jak z Olą, no to są fantastyczne rzeczy. To się nie musi wcale kojarzyć z cielesnością i do tego dążę, żeby mieć możliwość tego, ale ja nie uważam, że ja jestem fajnym partnerem i nie uważam, że byłem fajnym partnerem, bo bym miał już 7 dzieci, o której marzę i bym miał dużo żon, które by do tej pory mnie kochały, no. A to kurwa coś mi, jak tak zajrzę w ten Instagram, to mam coraz mniej tych followersów, a nie kurwa coraz więcej. Więc już nie chcesz nikogo narażać na to. Już siebie jest dobrze. Tak, znaczy nie jest mi dobrze, ale już wiem, że będzie mi lepiej, jak ktoś przede mnie nie będzie płakał. No.
Ale z drugiej strony myślę sobie, rozumiem to, co mówisz, ale z drugiej strony sobie myślę o tym, jaką już drogę przeszedłeś odnośnie zmiany siebie i tego, że obawiałeś się bardzo zmiany i reagowałeś na to tako, a teraz już na to tak nie reagujesz. To też się zastanawiam, czemu z drugiej strony nie chcesz jakoś, nie wiem, to jest normalne chyba, że ktoś się wywraca 10 razy, a później można się wywrócić 11, a może za 12 się uda.
No ale po co, jak możesz zmienić nawrotki, no? Okay. Zamiast związku robię sobie podróże. No. Coś, co mnie też interesuje i też oddaje życie, oddaje czas, czyli najważniejszą rzecz. Oddaje energię swoją, to mam w swoim sposobie życia. No. Ja dzisiaj się nie zdeklaruję, że ja do końca życia nikogo nie będę miał. Nie, ale na dzień dzisiejszy na pewno dzisiaj myślę o tym, że więcej mógłbym komuś zrobić kłopotów niż dać przyjemności. No i dlatego nie chcę.
Ciekawe. Tego się nie spodziewałem. Słuchałem kawałku twojego podcastu z dziewczyną Natalia Kusiak, która robi pierwszą randkę. I tam opowiadałeś, tak tłumaczyłeś, bo ona zadawała ci pytania takie, jak dziewczyny myślą o związkach i wytłumaczyłeś to z taką oczywistością, że jestem teraz kompletnie zaskoczony, że mówisz tak o swoich związkach. Tego się nie spodziewałem.
Nie, tam też mówiłem, że sobie nie do końca daję radę w tym.
Ale nie przesłuchałem całego, więc możliwe, że później.
No tam mówiliśmy o osobach niedojrzałych z dwóch stron, jak to się dzieje. I ja uważam do tej pory, że moja niedojrzałość polega na tym, znaczy moja niedojrzałość jest na tyle, że to jest, wiesz, to jest powierzchowność, to jest coś, co ja czegoś nie chcę zmieniać u siebie, więc w pierwszym odbiorze na pewno będzie, wiesz, super, by można powiedzieć, o, jest typ, który no, nie ma zobowiązań, ma już prawie dorosłe dziecko, mieszka w pięknym mieście w Europie, daje sobie radę, gdzieś tam fajne rzeczy pisze, jest zadowolony, jego wartość jest na tyle duża, znaczy największa jego wartość to jest to, że on w siebie wierzy, że jest pogodzony ze sobą, bo to mi się wydaje, że to mam w tej chwili coś, co ja u siebie najbardziej lubię, to że jestem pogodzony z tym.
Tak, no. To bije od ciebie zdecydowanie.
Pogodzony jestem i ze starym butem i z nowym zębem. No wiesz, ze wszystkim, co mam, jest czas na coś, żebym coś osiągnął i to mam. Nie szarpię się. Nie mam już czegoś takiego, że mam chęć zabłysnięcia, żeby zabłysnąć gdzieś wśród jakichś ludzi, których nie znam. Nie no, albo mnie kupisz w cudzysłowie tak, jak ja jestem ze sobą, albo nie. No, to jest dla mnie ważne i ja u siebie to najbardziej lubię, więc na pewno to jest coś, co przyciąga cię jako do nowej osoby i byś chciał ją poznać i w ogóle. No dobrze, ale również mam w plecaku doświadczeń życiowych, mam parę takich rzeczy. Parę razy byłem oszukany przez kogoś w związku. Też no, mam problemy widocznie, też będę miał z tą ufnością. Też mam cały czas kompleksy. To też nie jest tak, że ja się dogaduję z ludźmi w moim wieku, bo przeważnie wszystkie moje i koleżanki i osoby, które mi się podobają i są młodsze. No mi też jest głupio, kurwa, jako stary facet, który ma no, 47-6 lat, wiesz, i co, ja mam chodzić po ulicy z koleżanką, z którą się dobrze czuję, a ona ma 21.
Żeby mi się... Leonardo DiCaprio się nie szczypie.
Ja też się nie szczypię, nie chodzę po mieście, bo kurwa nie lubię, ale nie dlatego. Ale to chodzi o to, że to jest, że mam jakieś, no, a z kolei mam ostatnio też mam z kimś rozmawiam fantastycznym, który jest w moim wieku, który mi daje spokój. Mam SMS-y, do których zaglądam i mam tak, że coś się tam dzieje, ale to nie jest na tyle, żebym ja myślał od razu o tym, żeby się z kimś spotykać na innej zasadzie niż koleżeństwa, które jest dla mnie strasznie ważne w tej chwili. Bo to mi daje spokój, to mi daje dystans, to mi nie zabiera czegoś, czego ja nie chcę dać. Więc dla mnie to koleżeństwo, co się może wydawać, to dla mnie jest w tej chwili ważniejszym wyrazem, ważniejszym określeniem, że to jest kimś, z kim się przyjaźnię, niż z kimś, kto bym miał związek, którym u mnie się zjebały w życiu wszystkie. No. Nie martw się tak, no.
Nie martwię się, nie martwię się. Podoba mi się to, jaki... To było to, co myślałem o tobie, jak sobie researchowałem i oglądałem jakieś twoje wywiady, że ty jesteś po prostu taki, jaki jesteś. I to jest zajebiste i to bije od ciebie. Fajnie się właśnie rozmawia. Nawet nie za dużo się dzisiaj odzywam, bo po prostu sobie ciebie słucham.
Dobrze.
Naprawdę jestem pod wrażeniem twoich skillsów opowiadania i wydaje mi się, że szczerość i otwartość to jest taka podstawa do tego, żeby chciało się kogoś słuchać i jak ty opowiadasz.
I lubić. Jasna sprawa. I to jest najważniejsze. Jak ja do tego doszedłem jako stary, dopiero stary pierdoła. I jedyną rzeczą, o której marzę w kontakcie z moim synem, to jest to, żeby on jak najszybciej to zrozumiał. Że ciebie będą ludzie lubili, jakim jesteś, a nie kogo będziesz udawał. A ja naprawdę potrzebowałem 40 lat na to. 40, równe 40 lat potrzebowałem na to, żeby chciałem tu zabłysnąć, w tym towarzystwie, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak. Dzisiaj mam, nie chcę mówić jak ordynus spod sklepu, ale mam naprawdę wyjebane jajko na to, że gdzieś pójdę i że jak nie będę chciał się ubrać, to pójdę w szerokich spodniach. Ja mogę iść wśród swoich największych przyjaciół na trybunę sportową, gdzie siedzą naprawdę ludzie no, bardzo nastawieni do życia w sposób bardzo taki radykalny. I ja wiem, że ja nie muszę przy nich nic udawać. Ja wiem, że to jest moje towarzystwo, najbliższe mi, że mam paręnaście osób takich, którzy mnie akceptują, że ja mogę wszystko powiedzieć przy nich i nikt nie powie, ty Friedman, kurwa, ty przypadkiem, nie, ja nie mam się czego wstydzić. I tak samo z drugiej strony wśród innych ludzi, którzy piszą książki, którzy są fantastycznymi dziennikarzami, ja się nie wstydzę, ja będę zawsze ten sam nic po nim, ale ja dopiero mam to przez kilka lat, ja mam kilka, nie kilkanaście. Ja się tego nauczyłem, że jeżeli ja sam nie będę ze sobą się dobrze czuł, to ja się zesram w tym od tego udawania. To ja będę się przebierał cały czas. Ja będę słuchał nie takiej muzyki, jak mi się podoba. Dzisiaj ja mogę iść na Łazienkowską i powiedzieć, że mam zajebistą płytę jazzową i się nikt nie będzie ze mnie śmiał. I każdy powie, o kurwa, nieźle, kurwa, ten jazz słuchał, o kurwa, niezły debil. Wiesz, ja się z tego cieszę, a nie, że ja mam robić coś pod publikę, bo mi ta publika chuj dała w życiu. A wręcz przeciwnie, ja się tak pogubiłem przez to granie pod publikę cały czas, przez to kurczę takie, że chciałem być kimś innym, a dzisiaj już nie, dzisiaj to ja chcę być spokojny i mieć o fajnie, ja chcę, żebym... Pewnie, że się cieszę, jak ja mam odbiór dobry tego, co robię, jak mam tam fajne zdjęcie zrobię, które uwielbiam i uwielbiam ten Instagram i mam fajny odbiór i ktoś mi tam przypropsuje. Ja się z tego cieszę. To nie jest tak, że ja nie potrafię zbierać i mam dystans do świata w tej chwili, że jest najważniejsze. Nie, nie, nie. Nie. To jest z daleka od egocentryzmu, ale też z daleka od takiego wiesz, nie... takiego zamknięcia zupełnie swojego. Ja cały czas robię rzeczy, które robię dla siebie i się cieszę, że one się podobają. Między innymi mówię o zdjęciach. o tekstach, o felietonach, o książce. To są wszystko dla mnie ważne rzeczy. Każdy twórca robi, nie, to możesz mówić tam do szuflady. Tam do szuflady to można włożyć korek na mole, ale nie kurwa coś, co wiesz, co starasz się, żeby fajnie brzmiało.
I włożyłeś kupę pracy.
Włożyłeś kupę, tak, pracy, w obrazy, w coś, no. Tak samo jak nigdy nie zrozumiem, że ktoś uważa, że sobie robi tatuaże dla siebie. No dobrze, niech robi dla siebie. Ja robiłem tylko i wyłącznie, kurwa, żeby każdy mówił, jaki pierdolnięty zaczął sobie coś tu napisał na ręce. No i widzisz, no. Więc każdy ma inaczej. Ale ja już jestem świadomy tego, co ja robię i dla kogo robię i jak robiłem i po co. I w którym momencie co się zmieniło. Więc i dlatego mówię, że najbardziej bym chciał, żeby mój syn w życiu zrozumiał, że najważniejsza jest wiara w siebie. Zresztą tak zacząłem tą książkę poprzednią moją, takim zdaniem. Najważniejsza jest wiara w siebie i jednak to, żeby u siebie widzieć, że jesteś tak fajną osobą skonstruowaną przez kosmos, że sobie tylko wystarczy tą drogę odnaleźć albo odkurzyć i to, co robisz, to jest na pewno dobre. No.
No, na pewno ma dobrego przewodnika w tej perspektywie.
Ale z tym przewodnikiem to też bym... Ja właśnie jestem bardzo... Bardzo się napinam zawsze na to, jak ja rozmawiam z tym Szymonem, kiedy mi się wydaje właśnie, żeby broń Boże nie używać takiego mentorskiego tonu i takiego czegoś i mówienia, bo z dziećmi... Bo z dziećmi to jest odwrotnie. Ja wiem to do dzisiaj, no. Ja wracam do rzeczy, które mi tata mówił dzisiaj, a jak mi to mówił 25 lat temu, to mówiłem...
Wszystko byleby dokładnie zrobić to, czego mówię. Żeby nie robić.
Nie, ale ja mam fart z tym Szymonem. Zresztą w ogóle uważam, że młodzi ludzie są tak fantastyczni. To ja mam fart, ale tak samo mają fart moi przyjaciele, którzy mają te dzieciaki. Ja go obserwuję. Ja strasznie lubię młodych ludzi. Dla mnie to jest taka energia, bo nie są zjebani, nie są zjebani, kurwa, jakimiś układami towarzyskimi, finansowymi, związkowymi, pracowymi, kurczę. Są to ludzie, wolni, którzy są otwarci i mają tak strasznie odbiór świata fajny. Nawet jak mają, jak się mówi w tej chwili, że oni wszyscy to samo w internecie. Nieprawda. Oni mają zupełnie co innego w życiu do zrobienia. To są dzieci w ogóle. To jest już jakiś kosmos. A potem jak się zaczyna dorastanie, najchujowszy okres w życiu człowieka, chyba tylko bym porównał to z chorobą jakąś, dorastanie. Ale ci młodzi ludzie to są taki, ja mam zajawkę na to, żeby sobie tak z daleka podglądać. Nie mam jakiegoś odbioru takiego oceny. Nie przeraża mnie, że ktoś idzie i kopnie i jara ślugi.
Jak tańczą do TikToka, to...
Jest super. No. Niech robią coś, co im daje szczęście. Może szybciej dojdą do tego niż moje pokolenie. I może mniej będą udawali. Może to, że robią zdjęcia bez filtrów i kurwa z potwornym podbródkiem, może to jest nauka dla starszych, a nie odwrotnie. No. Bo się nie wstydzą siebie. A jak się wstydzą, to w sposób taki, może im to nie będzie czegoś robiło złego w głowach. Nie wiem, ja nie jestem socjologiem, ja się na tej, wiesz, drodze gatunku nie znam na tyle, ale ja lubię obserwować młodych ludzi i dla mnie są, to jest inspiracja. No. Ja się starymi ludźmi nie inspiruję. Jest stary, to można samochód mieć. No.
Fajne jest to, że tak sobie myślę o tej twojej drodze, że to, że w cudzysłowie oczywiście, jak kilka rzeczy ci się nie udało, to pozwoliło ci też nie oceniać ludzi. I to, co teraz mówisz o młodych ludziach, to chyba pierwszy raz słyszę od kogoś, odkąd prowadzę podcast i generalnie jak rozmawiam z ludźmi, ani razu jeszcze nie słyszałem takiej perspektywy na młodych ludzi, na dzieci. Wszyscy się raczej zastanawiają, kurwa, co oni robią, czemu oni tańczą do TikToków.
No kurwa, no bo masz dowód, dlaczego tańczysz, bo nie dałeś, ty jako poprzednie pokolenie nie dałeś wzorca żadnego, no to sobie znalazły TikTok, kurwa, po prostu. No.
Proszę
to
bardzo.
To ty jesteś zjebany, a nie TikTok.
Proszę bardzo.
W sensie ty jako my, mówię o pokoleniu.
No ja jeszcze nie mam dzieci.
No ja rozumiem, ale wiesz, co tutaj jest tak naprawdę najważniejszą rzeczą. Jak dajesz przykład, to ktoś za tobą idzie. Jak ktoś sobie wziął chujowy przykład, znaczy, że ty dałeś chujowy wzór, no. Prosta sprawa. To nie jest to, że to my wymyślamy, dzieci mają iść ten. Pokolenie, które w tej chwili jest i nasze, to jest wynik tego, co dali nam rodzice. Naszych rodziców to jest wynik to, co dało poprzednie pokolenie. Więc jak można teraz oceniać dzieciaka, to z siebie głupka robisz. No ja tak uważam. No.
Ja się z tym zgadzam.
Gdybym ja coś zrobił takiego, że za mną by szły nowe pokolenia i dzieciaki robiły to, co ja, to bym się w ogóle przeżegnał nogą, że byłem na tyle geniuszem, że coś spowodowałem. Ale nie, wszystko, co robi to pokolenie, to jest... A z drugiej strony starsi ludzie odrzucają. Dlaczego? Bo tego nie mają, bo stracili czas, bo robili inne rzeczy i są ogólnie napięci. No przecież starzy ludzie są wkurwiający, bo są złośliwi.
Dlaczego? Nie wszyscy, ale tak.
No ale większość jest złośliwa, bo zaczynasz nie rozumieć tego, co się dzieje. No i masz te takie... Ja tak oceniam. Ja nie widziałem, żeby zwierzęta były złośliwe. Ja nie widziałem, żeby dzieci... No dzieci no, może z domu,
małpy,
ale...
Małpy są złośliwe. Ja widziałem złośliwe małpy.
Bo się znają na ludziach.
Jest taki filmik, jak małpa ciągnie psa za ogon. To jest złośliwa małpa.
Tak, piękne są te filmy z małpami. Piękne.
Bardzo lubię oglądać. Ja mam wrażenie.
Ja też nie chcę, żebyś odebrał to, że jak ja coś mówię, to ja tu siedzę jak, prawda, prorok. I tak samo ja, to jest moje przeświadczenie, mój odbiór świata. Ja nie chcę nawet, żeby on był mądry. Ja już nie chcę być nikim takim, co daje przykład ani nic. Ja naprawdę, ja od wielu lat chętnie oglądam ludzi, chętnie się inspiruję, jak powiedziałem, i chętnie słucham. Coś, czego nie robiłem nigdy. Przez 40 lat mówiłem. Przerażasz mnie, jak mówisz, ale się fajnie z tobą gada, bo ty gadasz cały czas. No to ja, dla mnie to jest sygnał do tego, żeby skończyć pierdolić tak naprawdę, jak się nie ma nic do powiedzenia. A nie odwrotnie. Umiejętność słuchania jest fajna, nie umiejętność mówienia.
Ale wydaje mi się, że umiejętność mówienia też jest ważna, ale umiejętność mówienia w taki sposób, jak ty mówisz, czyli że po prostu mówisz, jak jest i czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, to dajesz taką jakby artykuł o sobie. I ktoś sobie może z tego coś wyciągnąć, ktoś może pomyśleć, że to jest chujowe, ale generalnie coś dajesz, coś prawdziwego. I to jest coś, co ja sobie bardzo cenię i ja bardzo lubię obserwować takich ludzi jak ty, bo wiem, że przynajmniej dostaję coś prawdziwego i nie musi mi się to podobać, ale to jest prawdziwe, nie jakaś ściema ludzi, którzy udają przez całe życie i z tego nie da się za bardzo niczego wyciągnąć. Dlatego też te podcasty staram się prowadzić właśnie w takiej formie, gdzie po prostu sobie gadamy i niczego z tego nie wycinam. Jak coś zjebiemy, to coś zjebiemy, ale wydaje mi się, że autentyczność to jest taka najważniejsza rzecz właśnie, żeby nie udawać i żeby dostarczać ludziom ten taki materiał, z którego mogą sobie wyciągać rzeczy. Ty chyba podchodzisz tak do Instagrama. Ja też chyba, ja myślę, że ty podobnie robię jak ty z Instagramem, że oglądam sobie Instagrama i inspiruję się bardzo dużo od ludzi.
Nie.
Nie?
Nie, i to jest jego, i to właśnie wychodzi teraz, ile jest prawdy w tym, co mówię, gdzie się mój syn ze mnie śmieje, że tata mój ogląda Instagram w kółko, ale przeważnie swój. To ja się inspiruję swoimi podróżami i swoją głupotą wrodzoną. I swoim poczuciem humoru. Oczywiście mówię o tej głupocie, że to też nie o to chodzi, ale nie, ja gdzieś tam sobie wymyśliłem taki sposób, gdzie on też pewnie się zmienia. Też inaczej 2 lata temu mówiłem, to, że ja piszę pod zdjęciami, to w ogóle nie jest mój pomysł. Pierwszy pisał pod zdjęciami Julek Strachota, który mnie strasznie bawiły te rzeczy. I tak mi tęsknię za tym jego Instagramem w tej chwili, bo to były naprawdę wartościowe rzeczy. Piękne zdjęcia, fajne. Trzy zdania do zobaczenia, ale wiem, że Julek z kolei tą swoją drogę świadomości i ten ile czasu traci na ten Instagram, szybciej osiągnął ode mnie. Może do mnie też to dojdzie i woli w tej chwili pisać fajne rzeczy, a nie spędzać 3 godziny dziennie gapiąc się w własny telefon. No inna sprawa, że też ma rodzinę, więc to też jest inna droga, ale Julek był pierwszy, który takie fajne rzeczy robił, więc ja też może to była... To było coś, co widziałem.
Brzmi
u kogoś.
Jak inspiracja.
Tak, co u kogoś widziałem i od tamtej pory, ale u mnie też się zmienia. Też się zmienia ten kontakt. Miałem większą napięcie na to, żeby to było ładne. Dzisiaj zmieniam wyrazy, dzisiaj robię błędy, nawet ortograficzne czasami. Już nie edytuję, bo mi się nie chce. Jeszcze cały czas trzymam coś, co jest taką... ten odpowiadaniem na komentarze, bo to mi się wydaje z kolei, to jest forma szacunku osoby. Przecież ja tych ludzi nie znam, co do mnie piszą, ale jak widzę, że ktoś poświęca czas i tam się mi coś napisze pod zdjęciem, no to też nie mam tak naprawdę, to nie jestem nikim ważniejszym od niego, żeby mu nie odpowiedzieć. Nawet czasami tam nie wysłać jakiejś tam ręki, nogi, czy jakiegoś jednego wyrazu jakiegoś, więc ja na tym stracę dużo czasu. Nie tracę, ale mój kontakt jest na tyle wymienny, ta przyjaźń moja instagramowa z tymi osobami, które mnie oglądają, że ja się czuję zobligowany i w ramach szacunku odpisuję na ostatnio sprawdzałem chyba na 90% komentarzy w tym, a to już jest trudno, bo już czasami jest... Ja też
osoba ci to też odpisze i to się zaczyna lawina. A nie zdarzają ci się jakieś takie mega negatywne komentarze?
Nie. Nie, to też są odczucia. Kiedyś taką fantastyczną, mówimy o podcastach, o tym bardzo potrzebnym podcaście i bardzo fajnym bym polecił wszystkim Julka Strachoty i Kuby Żulczyka o uzależnieniach.
Co ci bardzo, masz po odwyku się nazywa?
Bardzo ważna rzecz i też zrobiona z dystansem, z mądrością życiową. Czegoś, co ja chyba jeszcze nie mam takie. To nie chodzi o ilość lat abstynenckich, ale bardziej chyba chodzi o dojrzałość życiową. To dla mnie jeden i drugi z tych facetów jest to powinna być inspiracja. Podcast jest bardzo fajny, ale polecę strasznie najfajniejszy mój ukochany odcinek, który słyszałem 3 razy, bo każdemu polecam i przy okazji włączam. To jest ten z Miśkiem Koterskim, który mówi po prostu o wszystkich rzeczach ważnych dla mnie, o uzależnieniu, na czym polega jego stosunek, jaki ma stosunek do wiary. No to po prostu jest... To jest odcinek, jest majstersztyk i zawsze wysyłam, jak kończę słuchać gdzieś w jakimś miejscu na świecie, to też Michałowi to wysyłam, że go uwielbiam i że jest strasznie fajnym typem. To też ci polecam, jak chcesz, to sobie zobacz.
Pewnie, ja jestem koneserem podcastowym.
A już nawet nieuzależnienie. Fajne te rzeczy zawsze wszystkich przekonuje. To też nie jest po to, żeby przekonać, ale pokazywać, jaką fajną można mieć podejście do wiary. Wiesz?
To znaczy?
No właśnie chcę, żebyś zobaczył. Nie chcę przytaczać, bo to też jest nie moje słowa, ale pokazane, jak możesz być osobą wierzącą, a na przykład taką, która w życiu kościoła nie odwiedzi ani nie wejdzie, bo nie potrzebujesz nikogo do pośrednictwa do tego, żeby się łączyć ze swoją siłą wyższą, więc fajne, że fajne rzeczy i dobrze, że to powiedział i dobrze, że to mówi o tym.
Wspominałeś trochę o egocentryczności i nad tym się zastanawiam. Już w tym podcaście właśnie Coś Pać Po Odwyku też o tym mówiłeś, że starasz się nie być najmądrzejszy i starasz się kontrolować swojego. I zastanawiam się, jak do tego doszedłeś. Bo wydaje mi się, że jest trochę osób, które jakby nie mają tej samoświadomości i nie kumają tego, że czasami albo mówią za dużo, albo mówią z wyższością, albo coś w tym stylu. Jak to u ciebie wyglądało?
No, u mnie wyglądało tak, że zobaczyłem, że największą krzywdę życiową, jaką sobie zrobiłem, to nawet nie ćpając, tylko ani nie pijąc, ani nie tnąc się, nie robiąc innych rzeczy, już nie będę wymieniał jakiś jazd po alkoholu, tylko największą krzywdę, jaką sobie zrobiłem dla siebie, fizyczną wręcz, to było podejście typowo egocentryczne, że to ja, to zaczynam od siebie. I to w sposób taki ja, a i później długo nic, a potem dopiero jest słuchacz, jest druga osoba, jest zdarzenie, jest... Bardzo prosto się okazało, wystarczyło spędzić 4 miesiące w zamknięciu w ośrodku dla pierdolniętych, więc u mnie bardzo łatwo to zrozumiałem. A jeszcze jak śmieszna była opcja... To też przytaczam przy każdej okazji, jest to śmieszne, ale jak wchodziłem do ośrodka terapii uzależnień z plecakiem na kontrakt, na zamknięcie, bez telefonu, bez niczego, to wchodząc tam na Sobieskiego był taki napis: możesz mieć rację albo zdrowieć. Jak ja przekroczyłem ten próg i to przeczytałem, to mówię, oho, zaczęło się to coachingowanie, zaczęło się to pierdolenie psa w chorą dupę, żeby mnie tu, każdy będzie mnie teraz namawiał, co to w ogóle za głupota. No to jak wychodziłem po 4 miesiącach, to myślałem, że tą deskę ze sobą wezmę i coś po prostu wiesz, nad drzwiami w domu powieszę ją. No, no czy... właśnie to jest to, od tego się zaczyna, że się kurczę nagle budzisz z tym, że ci ogromny spokój ducha i ogromny dystans do świata da to, że ty nie musisz mieć racji, a wręcz jak oddasz komuś to pierwsze miejsce w rozmowie, w byciu, w osiągnięciach życiowych, to ci się nagle zleci z ciebie taki ogromny homonto, bo jest to ciężar, to jest straszny ciężar, bycie cały czas na pierwszym miejscu, cały czas
próbowanie być na pierwszym miejscu,
próbowanie, wpierdalanie się w rozmowę w każdą, na każdy temat. No wiadomo, że no, i masz coś takiego, że masz jeszcze, masz ego i masz na przykład mocny charakter. To też nie jest zawsze takie, że jak się odezwiesz, jak ci ktoś pierdoli głupotę i ty powiesz, co masz do powiedzenia, to znaczy, że masz problemy z ego. Nie, to jest to oczywiście, są to dwie różne rzeczy, ale ja już mówię o takim ego, które no, nie usiedzisz po prostu, bo wszędzie będziesz dogadywał, wszędzie będziesz pokazywał siłę swoją wartość. I to wszystko to są wszystko rzeczy, z kompleksów, z tego, że się nie potrafisz odnaleźć w swoim życiu tak naprawdę. I chcesz cały czas zaimponować i wszystkim naokoło. No, więc ja zrozumiałem, że się jak przestałem się kłócić o wszystko, mam czasami takie, przeważnie z tatą moim, co jest najgłupszą rzeczą na świecie, że się jeden drugiego potrafi przekonać, jeden drugi gówno ma pojęcie czasami. Więc to jest,
ja się nauczyłem mówić, że i ty, i ja nie mamy o tym zielonego pojęcia i to jest mój nowy nabytek, którego nigdy wcześniej, ale ludzie nie lubią, jak im to mówią.
No nie lubią właśnie. Ale jakie to jest fajne, kurczę, umieć się zapytać kogoś, mówić, nie, słuchaj, nie mam pojęcia, co znaczy to, o co chodzi, bo nie wiem, mam prawo nie wiedzieć. No i się dobrze dalej się czuć fajnym typem, bo wiem miliard innych rzeczy, ale tego nie wiem, powiedz mi, wytłumacz.
Dokładnie.
No okej. Nagle się cisza robi. Oczywiście, że wiesz, że jest wiele osób, których mam ze względu na takie zwierzęce odruchy, czyli taką stadność, takie bycie w stadzie, że mam 10 kumpli i zawsze każdy drze mordę, no to wtedy nie odpuszczam, no bo wszyscy myślą, że jestem chory i że się kładę do trumny, więc nie jest tak, że to że we wszystkich miejscach nagle masz pokazywać, ale ja już nie chcę, już ze świadomością nie chcę mieć racji. Nie chcę. Ta racja mnie doprowadziła do tego ośrodka i zamiast spędzać święta ze swoim ukochanym człowiekiem, z Szymonem, to ja siedziałem i mu dzwoniłem przez żółty telefon na kartę, jak miałem pozwolenie, żeby się skontaktować przed świętami z synem własnym, bo tam mnie doprowadziła ta wieczna racja, to, że ja zawsze wiedziałem, ja jestem inny, ja wiem lepiej. Nie, to ja to dopiero. No to kurwa już nie ja, no. To już nie ja i od tamtej pory mi jest dużo. Już nie muszę mieć najfajniejszych portek, już nie muszę mieć najfajniejszej przyjaciółki, już nie muszę mieć samochodu jakiegoś, który robi wrażenie na sąsiedzie, a nie na mnie. Ja już potrzebuję bardziej spokój. No może to idzie też w tą stronę, o której z kolei gadaliśmy, tego dziadzenia, ale ja wiem, co mi daje już pogodę ducha. No.
Ale też ja się nad czymś często zastanawiam, bo jeśli już odejdziesz od tych właśnie w cudzysłowie udowadniania i na przykład najlepszej fury albo drogich ubrań czy czegokolwiek, co uważasz za udowadnianie czy mienie racji, to co później robić? Jak już jakby wydaje mi się, że...
Swoje.
Ale dla niektórych swoje to jest mieć najlepszą furę.
No to jeżeli masz takie przekonanie, że nikomu nie pokażesz, a masz tylko ty, no miej, no. Trudno mi mówić o tym wszystkim. Nie. Ja mogę tylko powiedzieć od swojej strony, bo to też... Nie chcę, żeby to brzmiało jak jakaś abnegacja życiowa i u mnie to też jest, zdałem sprawę, że u mnie bezpieczniej będzie, jeżeli czegoś nie potrafię osiągnąć, to się pogodzić z tym, co mam. Ale ja nie odrzucam, ja nie powiem, że jakiś tam widzę w Lamborghini czy jakiś inny samochód i że ja bym się tym nie chciał przejechać. No, pewnie bym chciał się przejechać, ale to nie jest coś, co ja wstaję rano i po prostu się, wiesz, no tnę, bo tego nie mam. Nie osiągnę tego, na pewno w ciągu roku na tyle nie zarobię, bo nie mam, to nie jest mój fokus. Mhm. Nie zarobię w ciągu 5 lat na ten samochód, więc no, sam bym się karał, jakbym teraz chodził i sobie myślał, ale by było fajnie mieć. Nie, ja bym chciał po pół roku odebrać swój z warsztatu, bo się zesrał mi. No i mam mniejsze rzeczy, bardziej bezpieczne dla mnie do osiągnięcia, do mojego spokoju i do mojej codzienności. Potrafię sobie już to bardziej tak sobie zremiksować ten dzień, żebym wiedział, co chcę, co mogę mieć, jakie są moje możliwości i jaka jest wtedy, i czy to mi coś zmienia z tą wartością życiową.
Jak się nauczyłeś oceniać, co rzeczywiście możesz, a czego nie możesz?
Nie wiem, czy się nauczyłem.
Ty po prostu próbujesz.
Nie wiem, czy się nauczyłem, bo do tej pory nie robię rzeczy ważnych. Nie płacę rachunków na przykład i mam komornika wszędzie i zamiast...
Czemu nie płacisz rachunków?
No bo zapominam. Dla mnie jest istotniejsze, żeby pojechać na Korsykę zwiedzić z plecakiem, albo pojechać do RPA z swoją siostrą, albo coś innego zrobić fajniejszego, a nie wziąć tam 3 koła i oddać. Ja nie mam jakichś długów komorniczych, które by pokazywały, że ja mam, wiesz, muszę oddać mieszkanie. Nie, prędzej czy później tam dostanę właśnie jakąś część za książkę, część za coś, no to oddaję te pieniądze, ale to nigdy nie jest dla mnie priorytet, no. Więc ja na pewno nie robię rzeczy, nie oceniam tego, że wiem, co jest lepsze. Nie, ja sobie nie daję. Ja jestem nieogarem pierwszej kategorii. Ale mi nie jest źle już z tym, no.
To jak napisałeś książkę? To jest dla
mnie. Ja napisałem książkę z nudów.
Czyli wtedy, kiedy ci się chciało?
Wtedy, kiedy mi się chciało, kiedy czekałem na lotniskach, na połączenie gdzieś, kiedy coś tam się działo. Ja napisałem pierwszą książkę w telefonie, drugą w zasadzie niestety też, no dlatego...
W telefonie?
W telefonie, no w notatniku. No, i tak sobie potem tylko wysyłałem ten notatnik na maila, potem z maila to wklejałem w ten WordPad i to tak się... jak. Przyjechałem bez tego komputera na pierwszą ocenę do redaktor i do ludzi w sprawie książki, to każdy mówi, no ale gdzie komputer, gdzie wszystko? Ja mówię, ja tu mam wszystko. Ja wyślę państwu na maila i poczytamy ją razem z maila. I się cisza zrobiła, ale...
To normalnie jak ktoś przenosi? Wydrukowane?
Trudno mi powiedzieć, nie wiem nawet. Ja wiem, że to męczy mnie znowu, no bo już teraz przy drugiej, dzisiaj jak wysyłałem kolejne jakieś rzeczy i znalazłem jeden super, tam jedną przygodę, którą opisałem, a jej nie dałem do książki, teraz do tej, no to już jestem wkurwiony, bo to chodzi o moją abnegację zawodową, o to, że ja nie potrafię sobie gdzieś zrobić aktualizację normalnego, wiesz, edytora tekstów i mieć spokój jakiś, zadbać o siebie w ten sposób, tylko dalej jadę takim właśnie tym niechlujstwem zawodowym, który mi zaczyna przeszkadzać, więc to jest na pewno też jakaś forma mojego dorastania. No.
No, to jest moja podróż życiowa. Właśnie walczenie z tym niechlujstwem. Jak kiedyś byłem turbo niechlujny. Teraz już jestem dużo, dużo mniej, ale dalej jeszcze mi się zdarza i mam takie okresy właśnie.
No jest to zmienisz wtedy, kiedy będziesz to potrzebował tak naprawdę, a dzisiaj potrzebujesz, masz tylko element do tego, żeby cię trochę powkurwiał i trochę dawał ci tą inną energię taką, która wie, że kurwa, zjebałem, to też jest energia.
Ważna energia.
A dzisiaj to potrzebujesz to. No, jak będziesz potrzebował czegoś innego, to sobie zrobisz tak pięknie naokoło siebie, jak masz studio nagraniowe, bo jest zrobione do perfekcji, łącznie z lampami, ze wszystkimi. Więc tak naprawdę to nie jest czas jeszcze. No.
Ale nie są niewyprasowane.
No to ty właśnie.
To jest moje niechlujstwo.
Wiedziałeś, że to będzie pasowało do tego luja, który tutaj przyjdzie. Akurat.
Ja też jestem lujem. Ja też się wychowywałem jako skate. Nie jeździłem na desce, ale jeździłem na rolkach, więc znam ten mindset, czyli jak się wychowuje. Wydaje mi się, że właśnie to jest taka moja forma pogoni za tą dyscypliną, właśnie wyzbycie się tego.
A nie jest to znowu oczekiwania społeczne? Oczekiwania środowiskowe, a przeważnie naszych rodziców. Co ty, kurwa, nie posprzątałeś?
Rodziców na pewno nie. Nie, raczej wymagam od siebie dużo, ale też wymagam dużo od ludzi. I wydaje mi się, że są ważne rzeczy w życiu, jak na przykład zdrowie. I jeździłem na rolkach, więc miałem połamane kończyny, więc wiem, ile kosztują rzeczy. Wiem, jak moi znajomi mieli rozwalone kolana i musieli 1,5 roku czekać na operację, bo ich nie było stać na operację w prywatnej klinice. I u mnie to raczej z tego wynika. Po prostu ja podążam za pieniędzmi oficjalnie, ale podążam za nimi, bo to jest dla mnie bezpieczeństwo. Mhm. Więc wydaje mi, i to się staram zrobić. Dlatego jak powiedziałeś o tym, że już jakby starasz od siebie nie oczekiwać za dużo, to zauważam właśnie, bo tu czasami przychodzą ludzie, którzy przeżyli coś i mówią, że już teraz się zmienili i że już teraz za dużo od siebie nie oczekują. I ja mam wrażenie, że ja zrobiłem trochę podobnie, chociaż w żaden sposób nie porównuję mojej historii do twojej, ale że jednak staram się dalej poruszać do przodu w tej kwestii dyscypliny, bo wydaje mi się, że to jest ważne. Ale to też może wynikać jeszcze z mojego wieku, bo ja jestem dużo młodszy od ciebie. Ale dla mnie ważne jest podążanie za pieniędzmi z bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że to jest ważna rzecz. I staram się płacić podatki na czas. Chociaż spóźniam się. Ale to max 2 dni.
Dobrze.
Ty nie masz takiej potrzeby podążania za bezpieczeństwem?
Nie, moje bezpieczeństwo jest gdzie indziej. Ja mam tylko i wyłącznie bezpieczeństwo, to ja mam związane z synem. Mhm. I to faktycznie jest tak, że jak się tam spóźnię i na coś nie mam dla niego, no to mam, to mi się robi kocioł taki konkretny. Ale jeżeli chodzi o swoje rzeczy albo swoje potrzeby jakieś takie, które są finansowe, przecież tak samo mam, tak, że coś potrzebuję kupić albo jak nie ma tego, no to nie ma, no to będzie później. No.
Mhm. Ja chyba mam większy problem ze spuszczaniem niż ty. Ja postrzegam to jako swoją wadę, jeśli odpuszczam. Jeśli chcę coś i...
Ale nie ma ludzi, którzy nie mają wady. No to wystarczy, że sobie pomyślisz, kurwa, ile ja mam fajnych rzeczy, a przy tym mam te 2 czy 4 wady. No to jest normalne, to jest budowa. Tak jakby ci pasowała jedna ręka, a ci druga nie pasuje. To jest element ciebie. No. Albo to zaakceptujesz i wtedy sobie możesz to powoli według swojego kalendarza życiowego i zegara biologicznego zmienić. Albo się będziesz męczył i się sobie założysz homonto, powiedziałem. Albo jakąś taką rzecz, która ci psuje nastrój. No to ja mam odwrotnie. No to ja wolę sobie zrobić tak, żeby mi się ten nastrój naprawiał i ten nastrój, żeby mi dawał więcej, żeby mi pokazywał, kurczę, zrobiłeś to. Moją drogą wyleczenia na przykład z choroby alkoholowej jest też długa i kręta i pod górę, ale to jest taka, którą potrafię. Do tej pory leczę się z ludźmi, którzy nie piją po paręnaście lat i tam miałem paru takich, którzy mówili, ja trochę sobie utrudniasz, no ale to jest coś, co umiem zrobić. Nie chcę na siłę
co
robić
to znaczy,
inaczej.
Trochę sobie utrudniasz?
No bo że na przykład miałem problem z przystąpieniem do programu 12 kroków. No i do tej pory go całego nie zrobiłem. Ale jestem osobą trzeźwiejącą. Jestem osobą, która nie pije, utrzymuje abstynencję 7 lat już prawie. Więc wiesz, no, po jakimś czasie przychodzili do mnie naprawdę mądrzy ludzie, którzy się na tym znali i mówią, no taką masz drogę trzeźwienia i tutaj nie ma co się karać w tej chwili za to, że nie usiadłeś ze sponsorem, nie zrobiłeś kroków od 1 do 12 jeszcze według jakichś tam reguł. No te twoje reguły są zupełnie inne. To nie znaczy, że każdy ma to samo i tak samo będzie się, wiesz, to jest program do pomocy. Jeżeli on ci pomógł i zrobiłeś 3 kroki, potem zacząłeś i znowu pierwsze trzy, to matematycznie zrobiłem 12, więc kurwa i się dobrze z tym czuję, więc nie jest to tak, że się coś innego powinni. Po prostu jest mądrą, wiesz, no mądrym powiedzeniem, no miesz siły na zamiary, no kurczę, bo masz gdzieś...
Ja mam problem z określeniem, dlatego cię to zapytałem.
Zamiarów?
No bo ja nie wiem, na co mnie stać. Nie mam pewności, czy mnie stać na to, czy może mnie stać na więcej. Może tylko sobie, na przykład mam tak, że pracuję nad tym, żeby potrafić się wyprowadzić ze złego stanu samopoczucia. Więc siedzę sobie przy komputerze, mam nogi wywalone tutaj po lewej stronie i siedzę tak. Pewnie każdy, kto jest freelancerem, zna taką pozycję, bo to się czasami zdarza, jeśli pracujesz sam w domu cały dzień przed komputerem. To jest po prostu nużące. I znalazłem triki, jak się wyprowadzić z tego stanu, które nie zawsze działają, ale są. I za 5 minut czuję się świetnie. Więc jestem zmęczony, czy nie jestem zmęczony?
No dobra, no to ja tutaj ci powiem jedną rzecz. No, jakąś ode mnie, jak chcesz posłuchać starszego kolegi, jak ja reaguję na zmianę nastroju, to jest przede wszystkim to jest zmęczenie fizyczne. No, to ja będę wszystkim to naokoło mówił. Zanim zaczniesz jakąkolwiek terapię, zanim zaczniesz jakieś zaglądanie w siebie, jakieś psychoanalizy, rzeczy czasami zupełnie niepotrzebne, to zmęcz się fizycznie, no. Zmęcz się fizycznie, to zaraz zobaczysz. No to jest wypicie 1,5 litra wody, jak masz zły nastrój i przebiegnięcie się 15 kilometrów. No to wrócisz i nie będziesz miał w ogóle możliwości mieć żadnego nastroju, a co dopiero jeszcze zły. Nie ma czegoś takiego. Nawet dla ludzi to nie biegają, nie chce pożyczy rower z Venturu i ojcy zaznaczy punkt na mieście, gdzie indziej pojedzie. To jest tyle bodźców naokoło dostanie głowa, że nawet jej nie zakręcisz jak chłopa w sądzie, żebyś w tej chwili sobie wrócił do nastroju, który miałeś. I to przeważnie jest tak, jak się ludzie mają problemy właśnie, no bo co, no w moim wieku ja te które ja najbardziej pamiętam rzeczy przykre, no to były rzeczy związkowe. To nie były porażki finansowe, które zawsze mogłem odrobić. To było, zdrowotnych nie miałem problemów z moją rodziną, bo mam rodziców w dobrej formie, Szymona też, więc no, może tak mówię od swojej strony znowu egoistycznej, że mnie nic nie dojechało aż takiego, no to ja nie mam problemów, ale miałem wiele problemów związkowych, wiele razy tęskniłem za kimś, no też sobie nie potrafiłem życia bez kogoś ułożyć. I to jedyna rzecz, która na mnie wtedy działała, to było zmęczenie fizyczne, no aż do tego stopnia, że się raz przekatowałem i schudłem 22 kilo od biegania tak naprawdę w kilka miesięcy, ale to dalej mi dawało jednak to. Kiedyś mi powiedział taki fizjoterapeuta Robert, bardzo mądry facet, szkoda, że już nie mam, chyba nawet we Wrocławiu teraz jest, który mi pomagał tam z kręgosłupem, to powiedział, słuchaj, to jest normalne, to jest do wytłumaczenia. No. Ty, jeżeli biegniesz, to tyle bodźców dostaje głowa. Jak postawić stopę, jak wziąć oddech, gdzie przeskoczyć kałużę, co zrobić, o czym ty nawet nie wiesz, że nie ma możliwości. To jest jedyny odpoczynek, jaki dostaje głowa w tej chwili przy tych takich dręczących, tak zwanych dręczących myślach. Tych, jakie masz, usiądziesz w domu, ten sam schemat. Codziennie przychodzisz ten sam fotel, codziennie odpalasz komputer. No to nic dziwnego, że wchodzisz w coś takiego, co jest dla ciebie już trybem. Mhm. Już ciebie nie ma, natomiast wchodzisz w tryb smutku, czy tam wkurwienia, niepokoju. Wszystko jedno. Mhm. A jeżeli odwrócisz tą sytuację i weźmiesz ten czas, który posiadasz na to wszystko martwienie się, weźmiesz go, dasz na ten uprawianie tego, ja mówię o nie uprawianie sportu, ale zmęczenie się fizyczne, o jakiś tam konkretny spacer, o bieg, o coś takiego, to ci naprawdę głowa odpoczywa. To są zupełnie inne rzeczy. Na długo przed jeszcze takim, że ludzie mówią, a przychodzę, cały czas mam zmianę nastroju, bo z kolei też nie mówię, że to nie jest tak, że powinni skonsultować to z lekarzem, no bo jednak spadki nastroju to nie jest wcale fajna rzecz. Epizody depresyjne, czasami można mówić, ktoś nie ma depresji, ale ma epizody depresyjne, które potrafią i 3 tygodnie cię potrafi trzymać. No to jeżeli siebie rozliczasz z wydajności życiowej, z tego, co ty zrobiłeś przez 3 tygodnie, to jest po prostu zajebana strata czasu. Jeżeli się nie weźmiesz za siebie, nie pójdziesz do lekarza, nie dostaniesz proszków na pół roku czy coś, jeżeli oczywiście ten lekarz zdiagnozuje ci, słuchaj, masz jakieś tam elementy depresji, masz jakieś tam stany napięcia czy coś takiego, uważam, że powinieneś skorzystać z leków. W tej chwili te leki, te długoterminowe, to są leki nieutrudniające zupełnie życia. To są leki działające bezpośrednio na jeden receptor, który ci właśnie hamuje takie rzeczy, takie jak spadki nastroju. I jeżeli ty masz na to, wiesz, i naprawdę masz wrażenie, że będziesz żył tyle, co papuga czy żółw i możesz stracić dużo czasu, no to pewnie to siedź przy tym komputerze i kombinuj i może to przejdzie, może nie przejdzie. Ja tyle czasu już jestem starym pierdołą i tyle czasu nie mam, w związku z tym ja już nie chcę dnia stracić nawet, a już na pewno nie na zły nastrój. Ja sobie daję prawo do tego, że ja mam spadki nastroju, bo to jest normalna rzecz. Mhm. Raz boli brzuch, raz możesz opierdolić 3 obiady, jest w porządku. To też jesteś ty. To wszystko jest do ciebie należy. I ten smutek, i to wszystko. Ale już jeżeli ja już zauważam, że coś powoduje u mnie na tyle spadek, że mi spada wydajność, nawet wydajność towarzyska. Ja nie mówię zawodowa, ja nie mówię, że ja wtedy nic nie napiszę jakiś, ale jeżeli mi spada wydajność towarzyska, mam mniejszy kontakt z rodziną, bo nie mam na niego za bardzo ochoty, też masz prawo, ale jeżeli to wszystko idzie już w dni, a już nie daj Boże w tygodnie, no to ja jestem za tym, żeby zapierdalać i przynajmniej się zdiagnozować w jakiś sposób, no a nie tracić życie, bo życie mamy jedno i to jest jakiś w ogóle głupota, że czasami z tego przeświadczenia wewnętrznego, z tego właśnie takiego głupiego przekonania się nie skorzystasz i nie posłuchasz, co ktoś inny ma do powiedzenia. No, kto się na tym zna? Przecież psychiatra jest dobry nie dlatego, że on jest mądrzejszy od ciebie, tylko że on takich przypadków jak ty przesłuchał już paręnaście tysięcy w swoim życiu, a czasami jeszcze klinicznie i po prostu na zasadzie matematycznej wie, co komu jest i jak komu dolega. To nie jest to, że to jest osoba, która umie i ci przez nos zajdzie do głowy i powie, a kurwa, mam go, to ja wiem, co mu jest. Nie, tylko ty mu opiszesz rzeczy, trzy, które masz, i tak samo mu opisywało paręnaście tysięcy osób, i on sobie to do wiedzy, której ma, wzbogaci sobie i wie dokładnie, co jest w jakim tam zagadnieniu, gdzie co się dzieje, w jakimś tam uszczerbku zdrowia czy czymś. No.
Mm-hmm. Mówisz, że jak masz spadki nastroju, to to akceptujesz, czyli co robisz? Siedzisz, że po prostu jesteś smutniejszy?
No teraz w tej chwili mam jakoś tak mniej, bo ja miałem dużo tej takiej melancholii w sobie, to nie była depresja, ale tej melancholii, że lubiłem się pogapić w okno, posłuchać sobie, kurczę, Wayne'a Shortera i siedzieć, wiesz, i być takim lekko smutnym, a z drugiej strony tak głęboko w sobie to się czułem bardzo wtedy szczęśliwym, no bo na tym również polega depresja, że tak w głębi siebie ja zawsze odczuwałem coś, co mi dawało potworny komfort, potworne zadowolenie. Ten smutek to był w ogóle graniczący z czymś takim, że ja nie pamiętam drugiego takiego dziwnego uczucia. Nie powiem o jakimś spełnieniu seksualnym, ale takim bardzo, bardzo głęboko duchowo, wewnętrznym takim impulsie, że jak mi było smutno, to mi było dobrze. Jak byłem zamknięty, coś się mi nie wydarzyło, to ja lubiłem się jeszcze przekatować. Jak nie miałem hajcu na jedzenie, to jeszcze kurwa, jak oglądałem w gazecie kurwa obiad, to jeszcze kurwa mi było jeszcze gorzej i wtedy mi było dobrze. Więc tak naprawdę to wyjście z tego wszystkiego, no dopiero mogłem sobie pozwolić, jak zacząłem brać leki, jak przegadałem to z lekarzem. Powiedziałem, dlaczego to jest tak, że nie do końca mi się chce tutaj przyjść w ogóle i z tym coś robić. Mhm. Ale to i mi waga spadła i wszystko, więc ja miałem te objawy takie depresji miałem bardzo konkretne, a jeszcze miałem płacz. Ja czasami na przykład wracałem z rowerem z pracy, rano się czułem świetnie, miałem uśmiech na mordzie, wszystkich rozśmieszałem w robocie, siedziałem tam do 13, 14, potem wsiadałem na rower, o 15 wracałem do domu, to już miałem gorszy nastrój, ale o 16 pod domem to zaczynały mi łzy lecieć, nie wiadomo z jakiego w ogóle przyczyn, nic się nie wydarzyło takiego, co mogłoby być impulsem do tego, że ja zaczynałem płakać i nie mogłem się uspokoić. Wracałem do domu, zasłaniałem ten, siadałem sobie w fotelu po prostu i te łzy mi dalej leciały bez dnia. Ja potrafiłem rozmawiać z kimś przez telefon, a mi dalej te łzy leciały. No i miałem takie sytuacje, które po prostu już mi utrudniały życie. No bo już nie chciałem wyjść, bo widziałem, że mam mordę popłakaną, że już nic się nie wydarzyło przy tym takiego, żeby coś było. No i wtedy dopiero zacząłem korzystać, pojechałem do tej Elżbiety. No, serdecznie pozdrawiam i ona powiedziała, słuchaj stary, weź spróbuj skonsultować to z lekarzem, bo dla mnie to masz normalną męską depresję, taką około 40 i taką w tych swoich zdarzeń życiowych, tego bagażu wszystkiego, co żeś naudawał i tak naprawdę jak się zaczynasz leczyć z alkoholu, to nie jest tak, że to zaczynasz się lepiej czuć.
Gorzej się czujesz.
No gorzej, bo wszystko do ciebie dochodzi. Jak chlałeś przez 25 lat, no to jak mogłeś coś widzieć, jak się czujesz, co lubisz? Nie ma czegoś takiego, czego się obawiasz, gdzie masz lęki.
Jeszcze straty, nie?
No jasna sprawa, więc tak naprawdę dopiero wtedy dostajesz kopa w jajca, no. Nie ma i w tym momencie dopiero jak doszedłem, jak opuściłem tą tak zwaną gardę, opuściłem, bo już tam trzeci rok miałem, czy czwarty rok miałem abstynencji, więc już wszystko jest dobrze i wszystko robię super w życiu, jest praca, jest to i opuściłem gardę, to dopiero tam wewnętrzna moja ta cała strefa duchowa mnie dojechała i mnie rozebrała i się okazało, że trzeba z nią coś robić, no. Dzisiaj jest, i mówię ci, no dzisiaj jestem zadowolonym człowiekiem z siebie, chociaż mój ojciec uważa, że nie mam prawa. Dzisiaj jestem pogodzony, no.
Czemu uważa, że nie ma prawa?
Nie wiem, no wiesz, to jest też stare pokolenie, to też zawsze inaczej patrzy na to drugie, no.
Wychowanie wojskowe.
Nawet nie, no ja miałem w domu Kinderstube, ale ten tata rzadko przyjeżdżał, on mówił tylko o Kinderstube, a tak naprawdę go widywałem rzadko, więc wychowanie to miałem od strony mamy, która też miała złe podejście do tego i wiesz, no jakieś tam przemocowe i nieprzemocowe. No takie czasy były, ale dzisiaj to do dzisiaj wszystko w sobie noszę, więc no, nie, moja na pewno ta droga, żebym był tutaj, gdzie jestem i jeszcze z uśmiechem, to jest akceptacja, no. To jest przede wszystkim. To jest dystans odrobiny, no bo wiadomo, że nie możesz mieć dystansu do tak potwornych zdarzeń, jakie masz dzisiaj w nocy we Lwowie czy gdzieś, ale dalej jest to ale jest to dystans naokoło ciebie, taki potrzebny pierwszy dystans do pierwszych zdarzeń, do tego wszystkiego, że się krok w tył wycofujesz i sobie tak po swojemu starasz się poukładać to. Dajesz sobie czas na to. Nawet na te stany, co mówiliśmy, chwilę sobie dajesz. No, jak ci lecą łzy, to tak samo jest normalne. No, to sobie wejść tam, sobie posieć jeden dzień, posmuć się, a potem do roboty i do życia wracaj normalnego. No. No i tak mi się wydaje, że moment, w którym ja jestem, to są te dwie najważniejsze u mnie rzeczy, to jest dystans i akceptacja.
Te psychotropy, które bierzesz teraz też?
To nie są psychotropy. Psychotropy są leki innego działania. To są te na spadek serotoniny. To jest inny gatunek, inny przedział lekowy tak naprawdę. Mhm. Psychotropów już to są leki szybkiego działania. To jest to, co się ludzie raczą Xanaxem, co dla mnie to jest wćpaniem tylko i wyłącznie. I już to są leki, których nie czujesz tak naprawdę, że one są. One zaczynają po półtora miesiąca działać dopiero i dają ci odrobinę więcej bezpieczeństwa, które masz w sobie, ale ci po prostu ucieka to. No, tak jest skonstruowana głowa. Nie wiem, nie potrafię więcej powiedzieć, bo się na tym nie znam, natomiast no, mi to na pewno pomaga, tak, i biorę je.
A pytam, bo chcę wiedzieć, czy to jest tak, że kiedyś przestaniesz je bierzeć, brać, czy już do końca życia?
No, ja miałem pierwszy rok, co ci mówiłem, że wziąłem i po tam 8 miesiącach, tak, jest wszystko w porządku. Potem wziąłem to, potem wróciłem do tych, w tej chwili już biorę rok. Miałem takie dwa momenty, kiedy już mi zaczęły z powrotem mnie włosy wypadać i w ogóle, i tak już poszedłem do tej pani doktor, i mówię, pani doktor, no tutaj jest to i kurwa, jeszcze to libido i inne rzeczy, jebie, no. A ona mówi, no to spróbujmy tą najmniejszą dawkę. I na dzień dzisiejszy jest tak, że faktycznie biorę taką minimum i dzisiaj mi to nie przeszkadza. Dzisiaj jakby ktoś mi powiedział, że biorę to do końca życia, no to chuj, no co, no ja się dobrze czuję, a nie razu nie byłem, przez rok nie byłem ani razu w szpitalu, gdzie ja tak naprawdę na ataki paniki, na takie rzeczy jak potworne bóle w klatce piersiowej, nadrętwienie rąk, no to ja już ten ostatni mój okres bez leków, to ja już raz w tygodniu na chorzej byłem. Ja już tam przychodziłem i już te panie mówią, panie Wojtku, ale to na korytarzu pan śpi. Ja mówię, dobra, chuj, wszystko jedno, tylko byli bliżej was, jakby się coś działo, to ten. No, to
i
dzisiaj
to lęki wszystko było?
Oczywiście, że tak. Dzisiaj to jest dla mnie śmieszne, ale kurwa, jak tam jeździłem, to ja nie potrafiłem słowa otworzyć. I mało, i wiedząc, że ja mam stany lękowe, że to są rzeczy, które są, wiesz, no, zapożyczone z życia mojego przez wiele lat. Dbałem o to, żeby sobie rozwalić, chlejąc, ćpając i robiąc inne rzeczy, że to w tej chwili wychodzi. To dalej ja to wiedziałem i dalej się źle czułem. Psychosomatyczne te objawy są tak mocne, że naprawdę może stracić przytomność, bo ci się wydaje. No i teraz jak ktoś nie wie, to każdy mówi, ty kurwa hipochondryk. Hipochondria jest zupełnie inną, kurwa, jeden z drugim, mądralo jest jeden, jest zupełnie inną chorobą. To jest przesadne dbanie o zdrowie. To jest to, że nie wyjdziesz jak wieje wiatr, a nie to jest, że masz stany lękowe, że ci się wydaje, że cię pali w płucach. No i
czyli te stany lękowe są bardziej poważne i rzeczywiście...
Nie można mówić tak, że tutaj, no ja miałem poważne takie, że potrafiłem, mówię ci, w środku nocy przyjechać na chorzą i nie chcieć wyjść stamtąd, bo wiedziałem, że zaraz mi się coś stanie złego, no i też to zdarzało już potem, to się to raz na dwa tygodnie to minimum było, więc a teraz tego nie mam od roku, więc mi jest dużo lepiej, no.
Masakra.
Masakra była, teraz jest bardzo fajnie, jeszcze lato idzie.
Lato już jest w sumie. Tak. Piękna pogoda w końcu w Warszawie.
Nie, piękna pogoda to jest nie ta część świata, piękna pogoda. Piękna pogoda to jest od 26 stopni do góry, do 36.
A okradli was w Afryce. Słyszałem, że to była całkiem ciekawa akcja. Opowiesz o tym?
Mogę powiedzieć, ale tak, nie tak naprawdę nie okradli, bo to okradli, bo skorzystali... z jakiegoś tam z pieniędzmi, które miałem na koncie, ale w ogóle zrobili to. To jest długa opowieść. Nie wiem, czy w ogóle jest o czym gadać, ale zatrzymał się koło nas przy ostatnim takim fajnym, niedzielnym, spokojnym spacerze. Zatrzymał się koło nas samochód. Wysiadło dwóch młodych typów, bardzo grzecznych, ubranych bardzo ładnie w takie uniformy z napisem tam ochrona czy coś.
Jeden jakie to było miasto?
Jeden, to był Kapsztad. Kapsztad. Przy samym, między sądem a policją w ogóle, ale puściuteńki, bo to już koniec dnia, więc ładne zachodzi słońce, już taki tam golden hour, wszystko pięknie. I zatrzymał się i mówi bardzo grzecznie do twojej siostry, mówi, słuchajcie, nie możecie tutaj iść, bo tędy zaraz będzie tutaj zamieszki będą i tędy nie można. Więc ja mówię, dobra, mówię jej po polsku, słuchaj, idziemy dalej tam w dupie. No ale on dalej, ten facet mówi taki, ale grzeczny, jak nie wiem co, słuchajcie, nie. No albo jak chcecie iść, to chociaż przejdźcie, to jesteście pod samą komendą, idźcie, odbijcie sobie tylko taki tak zwany ten ticket. Dostaniecie, że jesteście, nie jesteście miejscowi, tylko obcokrajowcy i wtedy można chodzić i w ogóle. No i tam się powiedzieliśmy, okej, oni wsiedli w samochód, odjechali. No więc my na rok w ulicy wracamy, ja mówię, chodź do hotelu, może pójdziemy. I twoja siostra mówi, a może nie, albo i tak razem żeśmy się przekonywali, bo nikomu się nie chciało wracać do hotelu jeszcze. Mhm. No i wreszcie zatrzymuje się samochód i jakaś tam kobieta mówi, a gdzie można te tikety zrobić takie, bo tu podobno jakieś zamieszki mają być. Więc ja mówię, nie wiem, no mówili, żeby tutaj na komendzie. No i z komendy wychodzi typ jakiś faktycznie. Ale kolejka, tam trzeba paszport pokazywać, my nie mamy paszportu, idziemy dalej. No i ze sklepu wychodzi typ, tu można w byle jakim bankomacie, a typ, a normalny sklep jak Rossmann z ludźmi, ze wszystkim, stoi małolat w środku, ale też normalnie, wiesz, no nikt tam ci nie mówi. Ty mówi, niech pan tylko, jak tutaj się bez żadnego pinu, niech pan kartę włoży, jak panu wyjdzie tylko ten, to wystarczy, już się odjebią. Mhm. No i tam przede mną stanęła ta babka, ona to wyciągnęła to samo i w ogóle idzie, już mówię, Jezu, na szczęście to mam i poszła. No i tak się patrzę, ja na ten bankomat, mówię, dobra, no jak mają się wszyscy przypierdalać, to tak samo zrobię. I w momencie, kiedy włożyłem kartę do tego bankomatu, od razu została zeskanowana i od razu się już jej nie mogłem wyciągnąć ani nic. Jak wróciliśmy do hotelu, po 3 minutach to już było wyciągnięte 1000 randów z tego. Ani jednej osoby na zewnątrz, bo jeszcze twoja siostra poszła po drugą kartę, bo oni jeszcze mówią, a to może tą drugą, to coś. Ja mówię, nic nie wrzuca już, idziemy sprawdzić co. No i się okazało, że wyciągnęli. Ale oczywiście bardzo się cieszę, że to w sekundę mi bank oddał pieniądze, bo już oddał, więc...
Aha, czyli wszystko się...
Grosze były, ale no tak, no bo no wiesz, no wkładasz normalną kartę do bankomatu w sklepie, to nie jest to, że to jest, kurwa, pod palmą gdzieś, wiesz, w dupie nosorożca, tylko w normalny w Cape Town, na fajnej ulicy, w miarę w centrum, we wszystkim i w sklepie, więc no masz wrażenie, że idziesz wyciągnąć gotówkę. No i jak się okazało, to w tej samej sekundzie, co w Kapsztadzie włożyłem, to wyciągnęli pieniądze w Johannesburgu, 1500 kilometrów dalej.
Nie, że mają system, co?
No mają, wszystko mają. Najciekawsze jest to, że się wie, że to nie było w ogóle, ani razu nikt mi nie powiedział, że mam to zrobić. Nie, to ludzie robili, ja to wszystko podglądałem. Więc to jest jak chłopa w sądzie mnie tam zakręcili. Dlatego się śmialiśmy. No nie są to duże pieniądze, oczywiście wielka tragedia, jakby kogoś tam walnęli, ale to jeszcze trzeba mieć hajs na koncie. Ja nie mam nic nigdy. Więc my się śmieliśmy, że to jakiś gang Olsena, 8 osób do tego, żeby zarobić 200 zł. No to im ładnie wyszło, to 3 dychy zarobili na tym całym wałku, na wypożyczeniu samochodu z security, na tym wszystkim. No i się śmialiśmy. No. Dobrze, że tak, a nie inaczej. No.
Może innym razem kratą dolary.
Nie, właśnie dobrze to się... Dzisiaj można śmiać tak naprawdę, ale jest bardzo niebezpieczne miejsce. Do turystycznie to nie polecam, no chyba, Kapsztad? Że z jakimiś, w ogóle RPA, z jakimiś, może jakieś zorganizowane wyjazdy albo coś. No ja do tej pory parę widziałem takich niefajnych miejsc na świecie, co też świadczy o tym, że nie szanuję tego gatunku do końca, na przykład jak Haiti, czy jak coś, jest wiele ludzi biednych, a musi mieszkać w takim piekle, że po prostu aż nie ma co gadać. No i, ale tutaj to jest nastawione po prostu jeszcze, jest rasowa nienawiść ogromna, więc się nie ma co dziwić, się jedzie nie do siebie, więc...
Rasowa nienawiść względem białych?
No pewnie.
Naprawdę?
No pewnie.
To o tym nie słyszałem nigdy.
Jak to nie słyszałeś? Ty, co ty oglądasz? Co
musisz... Instagrama.
Instagrama i pornosy, a co mam oglądać? Kurwa.
A ty co
mam...
oglądasz?
To samo, Instagram i pornosy tylko. Nie, jest niebezpiecznie, jest mało fajnie, więc to jest, wiesz...
Nie wiedziałem, ale to dobrze.
Inne miejsca trzeba oglądać na świecie, a tam nie do końca. No, chyba, że ktoś ma takie poczucie, że powinien zobaczyć wszystko tak jak ja, no to pojechał. No.
Ale pięknie jest.
Jest.
Dobra. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co nam się dzisiaj tu udało zmontować.
Bardzo. O której będzie śniadanie?
Za 15 minut.
Bardzo dziękuję.
Powiedz jeszcze ludziom, gdzie cię mogą znaleźć w internecie.
No właśnie, mogą mnie znaleźć, mogą oglądać w internecie moje piękne wyprawy zagraniczne i mam Instagram z moim nazwiskiem.
Wojtek Friedman.
Wojtek Friedman i ja tam zapraszam, można sobie obejrzeć wszystko i poczytać głupoty. Dziękuję.
Życzę powodzenia z nową książką w takim razie.
Przyniosę ci ją tutaj. Dziękuję bardzo.
Dzięki.